Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy nie oglądali odcinka o 13 po raz pierwszy, a tych, którzy oglądali to po raz drugi. Witam Państwa, Karawana idzie live po raz 20. Ja pozwoliłem sobie na tym czacie wrzucić link do ankiety. Zrobiłem, proszę Państwa, taką ankietkę, możecie Państwo, nie wiem po prostu jak ją przypiąć, niestety w komentarzach, może pomoże mi moderator, może mi się uda, bo ja mam niestety taką aplikację do obsługi tego live'a, więc nie taką jak Państwo oglądacie na przykład przez przeglądarkę. Więc tutaj takiej opcji niestety nie ma. Natomiast jest to, no wydaje mi się, że się Państwu spodoba. Także proszę o odpowiedzi, to po pierwsze, czy też o skrytykowanie, że tam jest za mało pytań, bo tam pewnie jeszcze parę nazwisk byście dopisali. Natomiast tak, po pierwsze mamy live'a, po drugie miałem jeszcze na samym początku przypomnieć Państwu o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu. Szczególnie to lajkowanie jest ważne. Jest nas dzisiaj mniej, 647 osób, ale po pierwsze mam nadzieję, że impreza się rozkręci. Po drugie, dzisiaj jest, zdaje mi się, mecz, no więc z meczem nie ma jak konkurować, ale spróbujemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście zachęcam do zadawania pytań oraz wspierania na superczacie. To dzięki Państwa wsparciu na superczacie i na różnych innych sposobach, bo możecie Państwo też to robić na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.to, suppi. Patronite chyba najmniej zdziera, krótko mówiąc, czyli zabiera z tego, co Państwo mi przekazujecie, więc, a już szczególnie przy zbiórkach, to przy zbiórkach oni w ogóle nie pobierają żadnej prowizji, pobierają tylko operatorzy płatności. W związku z tym zapraszam jak najbardziej do wspierania tego kanału. Również zapraszam wszystkich tych, którzy by się chcieli na przykład na live'ach też reklamować. To jest jak najbardziej możliwe. Można robić takie cuda, ja już jestem coraz tym lepszy, mogę Państwu pokazać, można na przykład robić tak, że, o proszę, można sobie włączać, wyłączać takie cuda. Możemy, co to jeszcze możemy zrobić, na przykład możemy sobie puścić wielbłąda, Państwo tego wielbłąda lubicie, w związku z tym on sobie, trzeba tylko poczekać, aż sobie przejdzie i pójdzie dalej, nie zawróci, to niestety nie mam takiej opcji, żeby go teraz zawrócić albo żeby szedł do tyłu, ale to jeszcze pracujemy nad tym. Nie wiem jaki mecz, też nie wiem, ktoś powiedział, że jest, właśnie mi dzisiaj pisał, że dzisiaj jest mecz, więc proszę Państwa, zawsze jest jakiś mecz, to jest inna sprawa, więc to może tak wyglądać. Proszę Państwa, więc tak, poza tym tak, na superczacie również można składać życzenia różne imieninowe, urodzinowe i pozdrowienia. Jak najbardziej będę je czytał, będę je propagował. Dobrze, proszę Państwa, teraz jeszcze jedno słowo, tylko krótkie wyjaśnienia, bo Państwo się oburzacie, że ja ciągle mówię o tym, że jest jakiś konkurencyjny, hipotetyczny kanał, który mi coś odbiera. Proszę Państwa, no to jest prosta sprawa. Jak wczoraj nie było konkurencyjnego kanału, to zasięg był taki jak normalnie, czyli prawie 150 tysięcy wejść. Jak jest, to jest wtedy 50, tak? To jest taka różnica, więc jeżeli się Państwo też pytacie, dlaczego Wam się nie wyświetla na głównej, no właśnie Wam się dlatego... dlatego się Państwu nie wyświetla na głównej, bo YouTube sam tłumaczy, że on w tym momencie, jeżeli jest konkurencyjny jakiś ten, to on przez kilka godzin nie promuje tego, czyli dopiero po 3-4 godzinach pojawia się gdzieś tam też w powiadomieniach i tak dalej. Oczywiście to jest różnie, czasami mówi, że jest to w pełni to samo, czasami coś innego. Jak zupełnie coś innego, to nawet łaskawie wyświetli Państwu mój odcinek sprzed 3 lat. No tak odpowiadam, bo Państwo ciągle pytacie, no więc jeżeli ja ciągle odpowiadam, Państwo ciągle pytacie, to znaczy, że albo ja mówię niewyraźnie, albo Państwo nie słuchacie, albo jest jakiś problem generalnie z komunikacją. Więc mbote dla wszystkich, którzy są tutaj i mówią w Lingala. O Polska, Nigeria o 20.45. Nie no, proszę Państwa, to do 20.45 jeszcze zdążymy się zawinąć, proszę Państwa, z całą imprezą. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć tak, jest bardzo dużo bardzo fajnych pytań pod postem, prawda, które Państwo umieściliście, więc zaraz będę na nie odpowiadał. Tak przy okazji wszystkim tym, którzy zechcieli się złożyć na tą teraz kamerę, niestety bez miksera, bo okazało się, że kamera jest droższa, mikser nie pasuje, więc muszę kupić inny mikser, no nieważne, ale proszę Państwa, rzeczywiście to się będzie rozwijało, mogę Państwu powiedzieć takie, w ogóle to jest to oprogramowanie, którego używam, jestem w ogóle nim zachwycony, odkrywam w nim nowe funkcje, nowe zabawy, na przykład można zrobić coś takiego, o, z dwiema kamerkami, tak? Ta druga kamerka to jest akurat prosty ozbot, to nie jest taka kamera, która się nadaje do... Ona się przegrzewa po prostu, więc ona półtorej godziny pewnie nie wytrzyma, tylko zacznie kopcić, ale tak do godziny daje radę. Więc widzicie Państwo mnie z różnych ujęć, może jakby był gość na przykład, to druga kamera byłaby na gościa. I jest takie cudo, którym się to po prostu te sceny przełącza, proszę bardzo. Jak Państwo chcecie zobaczyć, że spotkań z Baobabem na przykład jest zrobiony taki właśnie, taki szablon i te szablony się łatwo przełączają. O, taka, powiedzmy, taki bajer. Więc właśnie, zaraz tylko, czy ja wyłączyłem tego wielbłąda, żebym tutaj nie łaził? Nie, już poszedł sobie na stałe. Natomiast tak, oprócz tego, że Mbote to tak, ważna rzecz, która się w tej chwili dzieje i wydarzyła, to mamy, czyli po tym, kiedy już nagrałem niestety odcinek, ten o 13, wydarzyły nam się dwa ataki. Jeden to jest atak, w tej chwili atak na Kuwejt, więc mamy dowód z eksperymentu a propos tego, jak to Iran jest słaby i jak to Iranowi zlikwidowano wszystkie możliwości rakietowe i jak to Iran nic nie potrafi. Znaczy ja, proszę Państwa, jestem strasznie, mam wielkie uczulenie na taką prymitywną propagandę, bo jak ona jest jeszcze jakoś subtelnie zrobiona, no to można docenić, ha, proszę bardzo, jak to się propagandowo ktoś nie, tutaj nie postarał. Natomiast no taka toporna już, siermiężna, pszenno-buraczana, no jej się po prostu nie da słuchać. Więc krótko mówiąc, okazało się, że jest tak, jak pisał zresztą w ocenie wywiad amerykański. W tej chwili mamy co najmniej 13 pocisków balistycznych, 17 dronów. One uderzyły między innymi w lotnisko w Kuwejcie, uderzyły również w bazę amerykańską. Również uderzyły też pociski w Bahrajn, więc to jest tak, że wiadomo, że co najmniej jedna osoba odeszła na drogę do Jerozolimy na głównym lotnisku w Kuwejcie. Co najmniej 63 osoby zostały ranne. Irańskie również media pokazują w tej chwili takie zamazane trochę zdjęcia słabej jakości, pokazujące z góry tą bazę amerykańską, notabene takie hangary, gdzie są przechowywane samoloty. No i jeden z tych hangarów ewidentnie ma, znaczy tam, gdzie był, jest duża czarna kropka w tym miejscu. Pewnie jak przylecą jakieś chińskie satelity albo coś takiego, to albo za miesiąc, jak Amerykanie ujawnią, bo jak Państwo wiecie, są utajnione. Nie wiem, chyba Trump jeszcze ciągle tego nie cofnął, także nie wolno publikować amerykańskim firmom oczywiście zdjęć satelitarnych z tego, co tam Iran trafił, ale to wtedy zobaczymy, co znaczy ta kropka, ale prawdopodobnie to jest duży krater, więc jest to poważne. No i oczywiście Iran twierdzi, że jest to odpowiedź na amerykański atak na statek handlowy, który tam Amerykanie trafili jakąś rakietą w maszynownię i zdaje się na trwale uszkodzili, a drugie to jest na tą wieżę, prawda, na wyspie Keszm. To jest taka wieża, nie wiem, nawigacyjna, jak ją określili, więc pewnie też jest to wieża radarowa. W każdym razie ją zaatakowano. CENTCOM zresztą powiedział, znaczy CENTCOM potwierdził, czy amerykańskie dowództwo, że trafiono instalację na wyspie Keszm w odpowiedzi na irańskie ataki, więc teraz będziemy mieli odpowiedź na odpowiedź. Tutaj niestety ja wiem, że mógłbym to... To jest, proszę Państwa, ta ankieta znajduje się pod postem moim, który wrzuciłem w tej chwili na YouTubie. Ja niestety nie wiem, jak się wrzuca to jeszcze, a dojdę do tego oczywiście tak którymś razem, jak się wrzuca tak, żeby był to post tutaj na tym czacie i jeszcze najlepiej przypięty. Ale jest link gdzieś w moim wpisie trochę wcześniej, mogę jeszcze raz go wrzucić. Nie wiem, czy to tak zadziała, no ale spróbujmy. Okej. Okay. To jest tu. Na wschód od Bliskiego Wschodu to ja i tutaj możecie Państwo, możecie Państwo zobaczyć. No dobrze, teraz, proszę Państwa, mamy tak, drugi atak. To jest atak na, więc mamy atak irański. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony Trumpa. Ale to jest, ja dlatego o tym tak dokładnie mówię, ponieważ to potwierdza pewną tezę, którą głoszę od pewnego czasu i Państwo ją słuchacie, ale może nie wierzycie, że w takiej sytuacji, w której doszłoby do totalnego ataku amerykańsko-rzymiańskiego na Iran, no oczywiście w Iranie zostanie bardzo dużo rzeczy zniszczonych i to pewnie dużo bezpowrotnie, natomiast Iran jest zdolny do tego, żeby odpowiedzieć tak, że państwa Zatoki zostaną zrujnowane gospodarczo. Tym bardziej, że tam są dużo większe cele, dużo łatwiejsze, nie są tak rozproszone, to nie jest tak wielki i obszar. Pamiętajmy, że tam jest kilkadziesiąt tych elektrowni, które miałby Trump ewentualnie zniszczyć. Tutaj tych elektrowni jest kilka. W Iranie są dziesiątki, jeśli nie setki mostów. Tutaj jest tak naprawdę kilka, które jak się trafi, to one pozostaną trafione. To znaczy tam będzie rzeczywiście wielki problem transportowo-logistyczny, bo nie ma alternatyw, nie ma alternatywnych dróg i tak dalej. Więc tak samo, jeżeli trafione zostaną elektrownie na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy na przykład w takim Katarze, w Katarze akurat nie sądzę, żeby atakowano, no załóżmy w Emiratach, to wtedy staną stacje odsalania wody. Jeżeli w Dubaju tak się stanie, no to nie będzie czym jak gdyby tej wody wozić. Znaczy ciężarówkami nie dadzą rady dla całego miasta, więc będziemy mieli ucieczkę ludzi z miasta i tak dalej, i tak dalej. No, nie chcę się w to wdawać, bo już to wielokrotnie o tym mówiłem, ale po prostu próbuję udowodnić trochę, że ten atak, że znaczy przynajmniej amerykański wywiad i amerykańscy planiści, bo co do kierownictwa państwa, to ono zdaje mi się czasami, ono przebywa mniej więcej w tym, znaczy poszukuje wspólnej płaszczyzny komunikacyjnej z Miedwiediewem, więc to nie jest ten sam wszechświat, który znamy. Tam działają inne prawa grawitacji, prawda, matematyki i tak dalej. Natomiast no, wywiad amerykański, amerykańscy planiści o tym wiedzą. W związku z tym raczej takiego totalnego ataku nie powinno być. A jeżeli będzie, no to niestety będziemy mieli wielki problem, bo zanim zostaną odbudowane te wszystkie instalacje naftowe, to będziemy, no mówię, proszę Państwa, będziemy jeździli na ducha puszczy. Jeszcze będziecie pamiętali, będziemy mieli po prostu, Białystok będzie drugim Dubajem, prawda, tutaj w tej części Europy. Natomiast już powróćmy teraz do drugiego ataku, mamy atak na Petersburg. Otóż ukraińskie drony uderzyły w terminal naftowy w Petersburgu i to jeszcze podczas forum gospodarczego, który i zresztą, zdaje mi się, tylko nie wiem, czy one uderzyły wtedy, kiedy Putin już był w mieście, czy nie było go w mieście, czy właśnie wtedy, jakby, czy to było wcześniej. No tego przez Państwa niestety nie wiem, bo ja niestety dzisiaj miałem bardzo dużo pracy, więc zobaczyłem tylko informacje już po tym, kiedy to się wydarzyło. I Ukraina też powiedziała, że uderzono w główny terminal eksportu ropy naftowej, a także właśnie w bazę morską w Kronsztadzie, kilka obiektów w okolicy, które, jak twierdzi Kijów znowu, zajmują się produkcją broni dla rosyjskich sił zbrojnych, tak? No generalnie gubernator obwodu petersburskiego, to nie wiem, czy Państwo czytaliście, to jest Drozdenko niejaki Aleksandr, powiedział, że obrona powietrzna zestrzeliła 59 ukraińskich dronów, kilka osób zostało rannych i tak dalej. I teraz, Państwa, przechodzę jak gdyby, bo to są informacje, te informacje na pewno gdzieś się tam pojawią i będziecie Państwo mogli je przeczytać prawdopodobnie. Jest taki jak Dubaj, no, proszę Państwa, tam Burcz Al-Khalifa, nie wiem, będzie. Kto tam jest teraz prezydentem? Truskolaski chyba. Burcz Al-Truskolaski, prawda? To będzie dopiero. No więc w każdym razie, tym bardziej, że to byłby jakiś jeden wysoki budynek. Tak, on ma przemawiać w piątek. No dobrze, właśnie ktoś mi pisze. Ja, przepraszam, niestety tego nie śledziłem. Dopiero teraz, jak zacząłem, że jest, to Państwu przypominam, ale chciałem to przywołać nie dlatego, żeby Państwa informować. Państwo pewnie to już przeczytaliście gdzieś wcześniej. Ale po to, żeby wskazać na jedną rzecz. Otóż ja mam taką hipotezę i będę tej hipotezy próbował bronić, że oba imperia w tej chwili, czyli zarówno Imperium Amerykańskie, jak i Imperium Rosyjskie, znajdują się w fazie prawdopodobnie pewnego przesilenia. Z jednej strony Rosja, jak Państwo wiecie, od wielu lat, czyli od momentu, kiedy takiego niewczesnego Putina, tylko takiego średniego Putina, zaczęła właśnie budować swoją potęgę, odbudowywać swoją potęgę po tym okresie wielkiej smuty, prawda, czyli czasach jelcynowskich, zaczęła odbudowywać swoją potęgę militarną, gospodarczą, kosmiczną i tak dalej. Pojawiły się nowe typy samolotów, prawda, nie te stare poradzieckie. Zrobili sobie GLONASS, prawda, zaczęły znowu rakiety kosmiczne gdzieś tam fruwać mniej więcej w kierunku kosmosu. Zaczęli robić właśnie jakieś nowe superbronie. Wszystko to razem. No i oczywiście ten wielka współpraca z Zachodem, Unia Europejska jako wielka skarbonka dla Rosji. No ale to wszystko się jak gdyby sprowadzało do jednego... A jak można się u Pana reklamować? Kontakt via Patronite. Zawsze odpowiem bardzo chętnie. To wtedy wszystko zależy od tego, co reklamować. Aha, jeszcze proszę, żebyście Państwo wiedzieli. YouTube nie lubi niestety niektórych reklam. Były tutaj co najmniej dwa kluby strzeleckie. Bardzo chciałbym, ale nie można, bo mówienie, pokazywanie, robienie, oczywiście w Stanach Zjednoczonych bez problemu takie rzeczy są, no ale to w Stanach Zjednoczonych niech ktoś spróbuje przeszkodzić, prawda, takim firmom w robieniu biznesu. Natomiast tutaj niestety w naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie wolno. Natomiast wróćmy jak gdyby do tej Rosji. No więc Rosja generalnie, jakby jeżeli byśmy sprowadzali jej cel strategiczny w pewnym momencie, który się pojawił, taki długofalowy, zdecydowała się, że już jest czas na odbudowanie tej potęgi dawnego Związku Radzieckiego. Właściwie to nawet nie carskiej Rosji. Były próby odwoływania się do etosu carskiej Rosji, ale one zdecydowanie się nie powiodły. Znaczy albo za daleko było już, za długo już nie żyli ci, którzy pamiętali tą jeszcze świetność, to musieliby być jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, więc w ogóle duży problem. A po drugie też no 70 ponad lat intensywnej, nie więcej, propagandy, prawda, spowodowało, że już to po prostu nie zadziałało. Więc ten etos radziecki. Więc zaczęły się różne, na przykład zaczęła się interwencja w Syrii, notabene udana i to niezwykle udana wręcz, jak się okazuje. Mieliśmy interwencję w Libii, w Wagnerem już mniej udaną, no ale tam się spotkaliśmy, że tak powiem, z drugim ambitnym państwem, czyli z Turcją. I generalnie próba jakby, no nie że nie tyle podporządkowania, ale próba tak zwanej aktywnej polityki zagranicznej w różnych dawnych koloniach, prawda, czyli w państwach bałtyckich, na Ukrainie właśnie, w Gruzji, prawda, to już zupełnie aktywnie i tak dalej. No oczywiście, zresztą niektórzy specjaliści twierdzą, że w ogóle przełomem to nie były wojny czeczeńskie, tylko właśnie była Gruzja, gdzie w Gruzji okazało się, właśnie taka była pierwsza, sprawdzam, okazało się, że to, co było na papierze, to, że tego Putin jak gdyby nie wziął sobie jako lekcję, to jest aż zadziwiające, bo to był pierwszy moment, kiedy rosyjska interwencja w Gruzji, notabene pod pretekstem pomocy dla mniejszości, prawda, z którą tam sobie prezydent lokalny dość ostro się rozprawiał, generalnie spowodowała, że to, co miało być, nie było. Na przykład miał działać wtedy już GLONASS, czy jako GPS-2, i nie działał, tak? Podobno rosyjscy piloci albo artylerzyści korzystali z jakichś tam cywilnych, takich wymontowanych komuś z auta, albo właśnie latali na jakieś tam, na telefony komórkowe, tak? Bo GLONASS po prostu nie zadziałał i nie działał. Więc tam były wtedy wnioski, że generalicja może, że tak powiem, przedstawiać kierownictwu państwa trochę inny obraz niż jest w rzeczywistości. To się później potwierdziło jeszcze raz na Ukrainie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to klasyczny model, kiedy dawne imperium, prawda, które tą glorię, prawda, i chwałę, prawdopodobnie 85, 7 rok to był ten moment największej chwały, proszę Państwa, no bezzałogowe promy kosmiczne, lustra fotonowe, jakaś broń laserowa, czyli wszystko albo na prototypach, albo pojedynczych egzemplarzach, no ale ten wyścig zbrojeń był, powiedzmy, no, tworzył iluzję przynajmniej gigantycznej potęgi. No, była też wojna w Afganistanie, no ale to każdemu się może własny Wietnam zdarzyć. No i krótko mówiąc, wróćmy adrem. I teraz to jest taki moment, kiedy właśnie po tym czasie upadku, prawda, tego prawie że rozpadu państwa, czasach Jelcyna, prawda, i jego stabilnej ręki, powiedzmy, kraj był prowadzony stabilną ręką Jelcyna i potem właśnie mamy to odrodzenie, prawda, tego snu o potędze imperialnej Putina. Ja dlatego o tym tak dokładnie opowiadam, żebyście Państwo też zrozumieli, bo ja czytam różne komentarze i tego zrozumienia nie dostrzegam. To jeżeli mamy, ktoś mówi, no to przecież jak to jest, że Rosja uderza, że rosyjskie uderzenia są, mówię o nich, że są rozpaczliwe, a ukraińskie, że nie są rozpaczliwe. Państwa, ale Ukraina nie ma i nigdy nie miała, a w każdym razie nie jest to ujawnione, jakby w swojej ani polityce wewnętrznej, ani polityce zagranicznej nie stara się przedstawiać, że będzie budowała imperium, że będzie odbudowywała jakieś supermocarstwo, tym bardziej, że nie była, więc trudno by było, prawda? Tutaj nie ma czego powiedzianego, że będą gdzieś tam od Władywostoku aż po, powiedzmy, niech będzie skromnie pod Wiedeń, tak? Nie, tego po prostu nie ma. Natomiast Rosja jest supermocarstwem. Rosja, może inaczej, rosyjskie kierownictwo mówi rosyjskiemu społeczeństwu, jesteśmy supermocarstwem. Możemy wszystko. Boi się nas Trump. Boją się, no tam Chińczycy, to wiadomo, prawda, no, nie mają znaczenia, bo my jesteśmy najwięksi, najpotężniejsi, najpiękniejsi. I nagle okazuje się, że ta największa, najpiękniejsza, supermocarstwowa armia no, nie jest w stanie wygrać wojny. Jak rok temu, powiedzmy, Putin mówił, że już za chwilę, prawda, już było to, że zaraz będzie, no to powiedzmy miał jeszcze 6 miesięcy na to, żeby to wygrać, zakończyć wojnę, ewentualnie wygrać te negocjacje, zresztą przy niezwykle chętnym Trumpie, przypomnijmy, tak? No dobra, Natomiast to się nie udało. I to się nie udało, i to się nie udało już przez rok. W związku z tym, jeżeli Putinowi nie uda się, że tak powiem, dowieść tego zwycięstwa potencjalnego, chociażby zajęcia Doniecka, to po prostu będzie wysoce prawdopodobne, że go tam zmiotą. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy tam jest jeszcze silna opozycja żywa, albo taka, która ma szansę na przeżycie, więc przecież Putin też się nie będzie się tam bronił, ale krótko mówiąc, to jest największy problem, bo największym problemem dla mocarstwa jest powiedzenie, ale nie możemy sobie poradzić z niemocarstwem, tak? Zamiast szybkiego, błyskawicznego zwycięstwa mamy piąty rok wojny, no więc jakby nasi, jeżeli się porównujemy do Związku Radzieckiego, to powiedzmy sobie, no w tym samym tempie, w którym posuwa się armia Putina, to gdyby armia radziecka tak się posuwała, to jeszcze walczyliby gdzieś w okolicach, no może Bugu, prawda, już nie mówiąc, albo i wcześniej, tak? Więc krótko mówiąc, to się nie udało. Ten sen o potędze padł i pada po raz kolejny. Stąd Rosja jest tak niebezpieczna, bo moim zdaniem kierownictwo rosyjskie, ja już Państwa czytam bardzo dużo analityków również rosyjskich, czytam ich prasę i to przeświadczenie o tym, że coś jest nie halo, to znaczy coś jest nie halo z tym zwyciężaniem, zaczyna się coraz bardziej przebijać. I z tego punktu widzenia Rosja jest tak niebezpieczna, bo może zrobić naprawdę dowolne cudo, tylko po to Putin może zrobić, żeby po prostu udowodnić, że jesteśmy jednak mocarstwem, że potrafimy im pokazać. No bo, przepraszam, no wystrzeliwanie orieśnika czy coś takiego, czyli straszenie Zachodu, jakby się okazało, że ma 500 tych orieszników, no to może, tak? Więc krótko mówiąc, to jest, Państwa, trochę podobnie jak w 1917. Ktoś bardzo słusznie pokazał, że właśnie to niepowodzenia na froncie, czyli krótko mówiąc brak tego, czyli upadek mitu o niezwyciężonej armii rosyjskiej, plus problemy oczywiście z aprowizacją, to było jedną z przyczyn rewolucji, prawda? Jeszcze lutowej, a nie październikowej. W związku z tym tak, tutaj mamy coś podobnego. I mamy, czyli jest to mocarstwo, które zaczyna być w fazie jak gdyby schyłkowej. Bardzo wiele mocarstw robiło to samo. Państwo sobie przypomnijcie, chociaż na mniejszą skalę, prawda? Tutaj ktoś się pytał, zaraz zobaczmy. Ktoś się pytał o diesla i co można do niego nalać, Podlasiu. Dobra, w każdym razie wróćmy adrem. W związku z tym podobnie na przykład robiła Francja. Jak Państwo pamiętacie, przecież wojna w Algierii, niezwykle okrutna, albo wojna w Indochinach, prawda, czyli wojna wietnamska. Przypomnijmy, że najpierw przegrali ją Francuzi, dopiero potem przegrywali ją Amerykanie. Słynne Dien Bien Phu. To był właśnie taki ostatnie drgnięcie, prawda, paroksyzm taki tego umierającego imperium, gdzie jeszcze społeczeństwo i kierownictwo było przekonane, że jesteśmy imperium, natomiast rzeczywistość już była inna, prawda? Już nie ta potęga gospodarcza, już nie ta potęga ekonomiczna. I ja uważam, że w bardzo podobnym momencie, albo bardzo dobrą, tutaj mamy dobrą analogię do Stanów Zjednoczonych. Proszę zwrócić uwagę, że jak Trump dochodził do władzy, co to jest mbotem? Zacytuję kolegę Serża. On powiedział, mbote to jest dzień dobry, albo to jest do widzenia. Zależy od kontekstu. To jest w języku Lingala. Jak Państwo pojedziecie do Afryki i pojedziecie do kogoś mbote, to na pewno Wam miło odpowie. Są jeszcze inne słowa, ale to zapraszam na spotkania pod Baobabem, które są w każdą sobotę. Natomiast wracając do Trumpa, proszę zwrócić uwagę, że jak Trump przyszedł do władzy, to on szedł z jakimi hasłami do tej władzy? No szedł z hasłami odrodzenia tak naprawdę potęgi Stanów Zjednoczonych. Przecież on mówił wyraźnie, że ci poprzedni wszyscy, prawda, tam Biden i tak dalej, oni wszyscy jak gdyby, że powodowali upadek tego państwa. Notabene on to nawet otwartym tekstem powiedział do Xi Jinpinga, bo Xi Jinping zrobił tak, że tam powiedział właśnie o tej słynnej pułapce Tukidydesa, mówił, że właśnie padające mocarstwo versus mocarstwo aspirujące. I wtedy Trump powiedział, nie, tutaj pułapka Tukidydesa to oczywiście nie ma zastosowania, bo Stany Zjednoczone może kiedyś były mocarstwem upadającym, ale teraz nie są. Więc jak on poszedł jak gdyby w tą narrację i dzięki temu wygrał wybory, no to teraz to, co miał dowieść jak gdyby politycznie swojemu elektoratowi, no to oczywiście co? No po pierwsze wielką reformę i zwiększenie potęgi gospodarczej dzięki między innymi tym różnym wymuszeniom związanym z traktatami handlowymi, zlikwidowaniem wolnego handlu jako takiego, Światowej Organizacji Handlu i tak dalej, do wszystkich wynalazków amerykańskich notabene. wymuszenia cłami jak gdyby dochodów dla Amerykanów. Tak, żeby cały świat płacił cła, więc płacił na Amerykanów, a Amerykanie dzięki temu nie będą płacili podatków. To tak sobie generalnie postanowił, tak? No ale to się nie udało. Co więcej, to się zakończyło dużą klęską. Głównie dlatego, że zrobił to dekretami, bo nie chciał się dzielić sukcesem, zamiast pójść normalnie do kongresu. Jeszcze na początku kadencji cały kongres, prawda, tam aż podskakiwał i klaskał uszami, prawda, z radości, bo wszyscy byli na fali entuzjazmu, a on zamiast iść do kongresu i poprosić swoich kolegów republikanów, żeby mu to przegłosowali, by to zrobili pewnie w ciągu 24 godzin, to on sobie wymyślił, że będzie to robił dekretami. No więc mu te dekrety po prostu, nie samą ideę, prawda, tego pomysłu, tylko te dekrety po prostu zakwestionowano, teraz muszą oddawać 168 miliardów dolarów tylko. Potem zaczęła się polityka zagraniczna, no i mamy, prawda, wielki sukces. Najpierw próbował wymusić Grenlandię, to się niespecjalnie udało, bo musiałby zacząć wojnę z państwem NATO. Próbował zrobić pokój na Ukrainie, przypomnijmy, 24 godziny, ale tu się okazało, że to jest jednak bardziej skomplikowane, więc wpadł na pomysł, żeby podbić Wenezuelę i to się udało. A potem poszedł do Iranu i chciał mniej więcej zrobić to samo, co w Wenezueli. No, Państwa, jakby nie było, gdyby udało mu się na przykład podmienić lidera nawet Iranu na takiego, który byłby jakimś agentem amerykańskim, no to przejęcie złóż naftowych Iranu to byłby gigantyczny sukces i rzeczywiście wtedy Amerykanie powiedzieli, wow, znaczy to jest zwycięska wojna i rzeczywiście jesteśmy znowu potęgą. Tego to nawet Ronald Reagan, prawda, czy nawet Bushowie nie zrobili. No może Bushowie, no to mieli Irak, prawda, więc sąsiada, więc też duże zasoby, ale Irak minus Kuwejt to już są dużo mniejsze zasoby, tak? A i nie wiadomo, ile tam na jakbyśmy tak podliczyli, to ile były, jakie były koszty, jakie były straty. No już nie mówiąc o Afganistanie, którego oczywiście niezwykłym towarem eksportowym był mak i makowiec i strucla makowa i inne produkty robione z maku, który zresztą za czasów amerykańskiej okupacji i naszej zresztą też, podobno tam, prawda, zdjęcia satelitarne, prawda, to takie łany piękne tam się płonących czerwonych maków, tak, pod różnymi górami. No teraz tego nie ma, bo Taliban nie zna się na biznesie, więc to wszystko zlikwidował, no ale krótko mówiąc, to nie był oficjalny produkt eksportowy, czyli Trump, gdyby podbił Iran po Wenezueli, w zasadzie jeszcze może właśnie ta Grenlandia, jeszcze może ze dwa czy trzy kraje i rzeczywiście odbudowałby tę potęgę. Wszyscy by drżeli przed tym, czy się przypadkiem piąta, szósta, siódma i kolejne floty nie pojawią im na podwórku, głównie ci, którzy mają jakieś bogactwa albo ropę. No u nas na szczęście ropy nie ma, tak? Albo jest za mało, żebyśmy się byli wyzwalani. No ale jeszcze jakiś deal, powiedzmy, z Putinem, gdzie Putin wdzięczny za oddanie mu Ukrainy albo też przywiezienie obwiązanego tą wstążeczką tego Zełenskiego, prawda? Jednej części bądź w kilku, no to pewnie też by oddał jakiś kawałek Syberii, tym bardziej, że Rosjanie tak tam nie mają czym wiercić, czym kopać, a potem zimno, wilki i komary. Więc i niedźwiedzie. W związku z tym i tak to mniej więcej wygląda, ale to się znowu nie udało. To jest tak, że w tej chwili w Stanach Zjednoczonych pojawia się przekonanie, że właśnie to jest, że zaczynamy nawet porównywać Putina i Trumpa. Oczywiście, żeby tak naprawdę zawaliły się, ale właśnie co zrobił jeszcze Trump? W ramach tej próby budowy America First zraził do siebie i skonfliktował wielką grupę krajów, które tak naprawdę pojedynczo nic by Stanom Zjednoczonym nie zrobiły. Wspólnie też na pewno na nich nie napadną. Ale naprawdę wystarczy tylko jedna rzecz. To, co się zaczyna dopiero jako proces, że zaczną na przykład rozliczać się między sobą, załóżmy Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zaczną się rozliczać z Chinami, żeby daleko nie szukać, nie w dolarach, tylko w jenach. W juanach. W renminbi. Wiecie Państwo, było kiedyś taki stary dowcip o tym, że właśnie, że nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak to mówiono, no, dawno temu, to tylko najstarsi z Państwa pamiętają, a pewnie no, już muszą być, mieć tyle lat, że nie są w stanie obsłużyć internetu. No w każdym razie było tak kiedyś, że myślimy partia, mówimy Lenin. Mówimy Lenin, myślimy partia. I dlatego zawsze co innego mówimy, a co innego myślimy, tak? To taka była, był taki ładny opozycyjny dowcip. Właśnie Jen Yuan, więc chodzi oczywiście o Yuany. Państwa, i to jest właśnie największy problem. Znaczy, problem jest taki, że w obu przypadkach są no, głębokie analogie do właśnie takich imperiów w fazie schyłkowej. Może w Rosji to prościej, bo Związek Radziecki już się rozpadł, a teraz obecny projekt Rosja jest próbą jak gdyby jego reaktywacji, ale właśnie no, bez tej potęgi armii i bez tej przewagi powiedzmy technologicznej, czy też przewag technologicznych, które były wtedy. A i powiedzmy jest to państwo mniej zdyscyplinowane, bo w związku z tym w dużo bliższe jak gdyby takiego upadku trochę charakterystycznego dla krajów trzeciego świata. Znaczy ja mówię o tym głównie o tej korupcji i o tym, że zupełnie inaczej wyglądała ta armia, prawda, na papierze i to co przedstawiano w analizach Putinowi, a zupełnie coś innego wyjechało na pole bitwy, a jeszcze zupełnie inaczej to się, jak to się zderzyło jeszcze z armią ukraińską. No ale to już jest zupełnie inna historia, więc z tego punktu widzenia właśnie chciałem to Państwu powiedzieć, że ja mam taką hipotezę, że obserwujemy oczywiście te imperia tak szybko, niektóre nie upadały, chociaż rzymskie akurat bardzo szybko. Ale tak jak dzisiaj przywoływałem, zresztą odsyłam do tego odcinka o 13, przywołałem Państwu kilka innych przykładów, no, żeby daleko nie szukać wyprawa, prawda, Aten na Syrakuzy i na Sycylię, okazała się po prostu katastrofą i początkiem końca tak naprawdę dominacji Aten. Tak samo z Francją, tak samo z Sasanidami, prawda, którzy przecież upadli po tym. Notabene przez Bizancjum rozbici i tak dalej. No tych przykładów Państwo zresztą sami w komentarzach parę jeszcze dodaliście. No dobra, więc teraz tak, dobrze, teraz, dobrze, to co prawda nie jest super czatu, ale tak zrobię, panie doktorze, bardzo proszę pozdrowić żonę Izunię. Pozdrawiam żonę Izunię, pan Barwiński, czyli pewnie Izunię Barwińską, jest pana wierną fanką, pozdrawiam i życzę miliona oglądających, tak, dziękuję bardzo. Też życzę sobie miliona oglądających, a chociażby, żebyśmy dzisiaj dotarli do powiedzmy 4,5 tysiąca w związku z meczem. Natomiast tak, jedziemy dalej, na superczacie są w tej chwili pytania, więc albo jakieś komentarze. Good job, thanks. Teraz tak, doktorze, pana live i odcinki świetnie się słucha do grania w Path of Exile 2. No niestety, no nie grałem, nie wiem, że Państwa, już jestem wykluczony informatycznie na pewno. Której drużynie dziś kibicuje Serge? Nie wiem, prawdę powiedziawszy, mogłem do niego zadzwonić, wdzwonić się i zapytać. No byłoby fajnie, notabene, do live'a tutaj mam takie możliwości techniczne, żeby kogoś dołączyć. Bardzo dobry pomysł. Po upadku imperiów przewiduje pan powstanie nowego. Proszę Państwa, no w takiej sytuacji, w której imperia zaczynają padać, to oczywiście natychmiast pojawiają nam się nowe. Na przykład jak upadły imperia Wielkiej Brytanii i Francji, najpierw po pierwszej wojnie, a ostatecznie po drugiej wojnie światowej, to na przykład pojawiły nam się takie imperia, które wcześniej w ogóle były brane pod uwagę jako jakiś margines świata, takie jak Stany Zjednoczone, prawda? Ale też później pojawiły nam się Chiny na przykład, które były, czy Rosja, prawda, Rosja radziecka potem, tak? Po tej drugiej wojnie światowej to ewidentnie utrwaliła swoją dominację, jak gdyby, czy współdominację świata. Mieliśmy ten układ bipolarny. Indie, które się wyzwoliły, prawda, z dominacji kolonialnej i tak dalej. Więc ja myślę, że w tej chwili to, o czym mówi Xi Jinping i inni ludzie BRICS-u, że tak powiem, to znaczy to, że mamy w tej chwili świat zmierzający do multipolarności, czyli takiego, gdzie te tradycyjne mocarstwa się wypaliły trochę i pokazują nam w tej chwili, że nie są w pełni mocarstwami. No, to jest właśnie tak, jak pamiętacie Państwo, właśnie jak się Trump zgrywał z Putina o tę operację specjalną trzydniową, piąty rok. No więc mamy operację specjalną w Iranie i może jeszcze nie piąty rok, ale mamy już konflikt, który na pewno przekroczył wszystkie możliwe czasy przewidywane, a i nie zanosi się, żeby został szybko rozwiązany, to na pewno. Teraz tak, więc jeżeli chodzi o powstanie nowego, ja moim zdaniem teraz pojawi się grupa mocarstw i będziemy mieli taki ich koncert, tak? No na pewno tutaj dobrym kandydatem są Chiny, ale nie są jedynym. No mamy za Chinami biegną gdzieś tam, próbują biec Indie. Mamy oczywiście tradycyjne, stare mocarstwo Japonii, które no, jest bardzo silna gospodarczo, ale to jednak już nie jest to samo mocarstwo, co było kiedyś, chociaż nie wiadomo po tej remilitaryzacji, jak to by wyglądało, gdyby się okazało na przykład, że Stany Zjednoczone nie są w stanie bronić Tajwanu, a Japonia nagle będzie, tak? Więc mamy takie mocarstwa aspirujące, mamy na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, które strasznie są bardzo asertywne w polityce zagranicznej, natomiast no, one same w sobie nie mają własnej armii, albo mają tą armię niewielką, one bazują na najemnikach, prawda, w różnych krajach, ale jeśli chodzi o ingerowanie agresywną, taką mocną politykę, to, ale znowu one rywalizują z Arabią Saudyjską o ten właśnie rząd dusz w krajach arabskich. Mamy właśnie taki Iran, który po tej wojnie może, znaczy jeżeli ta wojna by się dzisiaj zakończyła tak jak jest, prawda, czyli strony się rozchodzą, nic więcej nie ma, no to staje się ewidentnie mocarstwem regionalnym, gdzie trzęsie całym regionem i region się ich po prostu boi. Znaczy oczywiście nie muszą być zastraszani, ale mówię o rzeczywistej potędze i Turcja na przykład, która to Turcja ma takie aspiracje, chociaż tak jak mówię, moim zdaniem ten impet Erdoğana bardzo mocno osłabł. To już nie jest ten sam człowiek. Może właśnie ze względu na to, że już jest starszy, chory i tak dalej. Dobrze, teraz tak. Panie Wojtku, pana kanał przy wszelkiej powadze i profesjonalizmie daje dawkę humoru i optymizmu. Mam nadzieję. Pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich wyedukowanych. Ja też państwa pozdrawiam wszystkich wyedukowanych. Jak państwo wiecie, same superlatywy, różni analitycy piszą o państwie, czyli o mojej widowni. To jest znakomite. Mam pytanie, jak Turcja jako państwo patrzy na Polskę oraz jak społeczeństwo tureckie widzi Polskę i Polaków? Nie wiem, jak społeczeństwo, prawdę rzekszy. Pojedynczy Turcy, a i politycy tureccy, kiedy ja jeszcze byłem czynnym politykiem, to miałem do czynienia ze swoimi odpowiednikami z Turcji i też z Ministerstwem Edukacji tureckim, byli wyjątkowo pozytywnie do Polski nastawieni. Może dlatego, że uznali, że Polacy też niespecjalnie lubią Rosję, a Turcy oczywiście lubią robić z Rosją interesy, natomiast no, pamiętają, prawda, cały XIX wiek wojen i pamiętają, że Polacy nawet jakieś legiony tam robili w Turcji, czy próbowali. W każdym razie pamiętają nam oczywiście Józefa Bema, no generalnie dużo pozytywnych rzeczy nam pamiętają, natomiast bardzo niepozytywnych pamiętają na przykład Rosjanom, czy niepozytywnych pamiętają na przykład Anglosasom. W zasadzie to pozytywnych o tyle, że zawsze mówią Brytyjczycy, Gallipoli, prawda, i tyle. Więc krótko mówiąc, no to jest ten symbol potęgi tureckiej. No, później wiemy, co się wydarzyło. No, mieliśmy, prawda, też Lorenza z Arabii. Tak na marginesie możecie państwo w Jordanii pojechać, bo to jest autentyczna postać, zobaczyć, gdzie oni się ukrywali na tej pustyni, na tym kawałku, gdzie byli skarbiec, bo tam zawsze przewodnik pokazuje. I gdzie mieli takie miejsce, gdzie było bardzo dużo węży. Teraz tak, czy Europa, pozdrowienia dla wszystkich szefkomaniaków Mbote. Teraz tak, czy Europa, szczególnie Wielka Brytania, jakkolwiek sankcjonują Rzymian, czy Wielka Brytania jako sprawca osiedlenia tam, gdzie chce, stara się jakoś rehabilitować? Nie, znaczy tam ten żywioł, powiedzmy, proszamanistyczny jest bardzo silny. Obecny premier, tak naprawdę, kiedybyśmy patrzyli się na początek kadencji, to był tak pro-rzymiański, że nawet Radka przebijał. Albo jeszcze jego personel, prawda, w MSZ-cie, więc tym gorzej. Natomiast w tej chwili to się zmieniło zasadniczo. Po prostu on zrozumiał, że tam jeszcze chwila go ulica, krótko mówiąc, własna partia go wywiezie na taczkach i nie wiadomo, czy skończy się na wysypisku, czy będzie bardziej spektakularnie, bo może być jakaś grupa rekonstrukcyjna pamiętająca Włochy na przykład, czy coś takiego. Więc tam było już naprawdę niewesoło. Tym bardziej, że Corbyn zaczął robić nową własną partię, bunt radnych, więc krótko mówiąc, tam się zmieniło, ale nie do końca. Potępiają, tak? Nie sprzedają niby broni, a potem się okazuje, że jednak broń sprzedają, prawda? Więc krótko mówiąc, to jest niejednoznaczne, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Natomiast no powiedzmy sobie ilość, jak państwo, ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to wiedzą, że co prawda podobno trzecim językiem w Londynie po... Pierwszy to jest Urdu, drugi to jest, zdaje mi się, Urdu Hindi, drugi chyba angielski, a trzeci, no żartuję, oczywiście pierwszy był angielski, ale właśnie trzeci jest polski, czy był polski kiedyś. Natomiast, jak państwo wiecie, no tam ilość, powiedzmy, ludzi z krajów egzotycznych jest tak wielka, że i takich, które niespecjalnie lubią państwo położone tam, gdzie chce, że po prostu w tej chwili już żadna partia polityczna, a już szczególnie lewicowa, nie może tego ignorować, krótko mówiąc. Chociaż musicie państwo pamiętać, że bardzo dużo jest, bo to jest jeszcze taki mit, istotny, bardzo dużo jest wśród muzułmanów skrajnych konserwatystów, którzy właśnie lewice by najchętniej zrobili z nimi grupę rekonstrukcyjną superprodukcji państwa islamskiego, tak? Więc krótko mówiąc, to nie są zwolennicy lewicy. Generalnie nie są też zwolennikami prawicy, ale na pewno nie zasilają tutaj tego lewicowego elektoratu, więc to nie jest automat, wręcz przeciwnie. Dobrze, dam pytanie dalej. Rosja i USA to imperia różniące się niesamowicie w wielu punktach, no w większości punktów, a problemy podobne. Jak to z imperiami, proszę Państwa? Czyżby rodzaj efektu podkowy? Nie, że to jest po prostu tak, że my przecież nie oceniamy systemu wewnętrznego, tylko oceniamy pewną coś takiego, co się nazywa imperium czy też imperializmem. Ja w tych swoich cyklu EDU bardzo dokładnie Państwu zdefiniowałem, nie będę tego teraz robić, bo Państwo ucieknie, to wtedy tym bardziej uciekniecie, a jest nas w tej chwili 4124, jest, czyli przynajmniej 4000 przekroczyliśmy, to już jest naprawdę rewelacja, więc tym bardziej, jeżeli są jakieś konkurencyjne wideo w tym samym czasie. To jest taki czas, Państwa, że wszyscy robią i wrzucają, bo wiedzą, że 19.20 to jest prime time. W związku z tym tak, nie będę tego w tej chwili opowiadał, odeślę do tego odcinka EDU, ale powiem, że generalnie imperializm nie ma znaczenia, jak to imperium, jaki jest system wewnętrzny czy system gospodarczy, natomiast sam fakt i sama jak gdyby konstrukcja imperium jest identyczna. To jest walka, to są takie państwa, które na przykład starają się podporządkować inne, walcząc o rynku i zbytu i o surowce. Z jednej strony o monopol na tych rynkach zbytu najchętniej, czyli tylko my mamy prawo do sprzedawania w tym miejscu, ani nikt inny. A z drugiej strony próba jak gdyby rywalizacji o surowce, no to rywalizacji o surowce to chyba nikogo tu nie muszę przekonywać, prawda? Jak Państwo wiecie, jak Państwo chcecie sprawdzić, to podobno można byłoby zrobić tak, że jak Państwo macie czystą ropę, na przykład naftową w słoiczku, to odkręćcie ją, tak pomachajcie, prawda, tym słoiczkiem i zobaczcie, czy widzicie jakiegoś Marines, prawda, albo czy jakiś, nagle nie zobaczycie jeszcze jakiegoś drona, który nagle sfokusował oko Saurona na was. No trochę oczywiście przesadzam, ale nie do końca, więc jeżeli chodzi o rywalizację o surowce, tak? Państwo zresztą pamiętacie, Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstawała właśnie po to, żeby państwa europejskie nie rozpoczynały kolejnej wojny o węgiel i stal, prawda? Zagłębie Rury, Sary, Śląsk, prawda? To wszystko to były zagłębia, które stanowiło potędze bądź braku potęgi państwa. Kiedyś. Teraz mamy ropę. Teraz tak dalej. Pytanie, czy irańska drużyna podczas Mistrzostw Świata będzie bezpieczna w USA? Czy w irańskich mediach pojawiły się jakieś informacje albo obawy? No obawy są od dawna, ale ja właśnie nie wiem, przepraszam, ja się nie znam na piłce kopanej, w związku z tym nie odpowiem. Znaczy jestem chętnie kibicem, ale tak jak mówię, no nie śledzę tego uważnie. Natomiast z tego, co widziałem, to oni mają grać w Meksyku, a w każdym razie mają w Meksyku mieszkać, bo Stany Zjednoczone ich nie wpuściły. Zresztą zdaje mi się, w ogóle jakiś tam jeszcze ludzi nie powpuszczały, także pewnie będzie wesoło przy okazji samych tych mistrzostw. Czy będzie bezpiecznie, to jest jeszcze inna sprawa, ale na pewno władze amerykańskie... Dla mnie najfajniejsze byłoby, gdyby zaczęli na stadionach na przykład robić te takie łapanki tego ICE-u, prawda? Gdzie żeby tam zaczęli wyłapywać, na przykład stwierdziliby, że ci zawodnicy to wizy nie mają, na przykład odpowiedniej, albo tak wyglądają na nielegalnych imigrantów i prawda i ich zaczną tam wyłapywać. Niczego, znaczy absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby takie cuda by się też działy, więc warto po prostu obserwować, ale ja niestety, znaczy pytania do mnie są bardzo miłe, ale ja niestety nie mam wszechwiedzy, tak? Nie znam się na sporcie niespecjalnie. Chociaż czasami sport obserwuję, jak mam czas, a w tej chwili tego czasu nie mam. Mam takie cudowne pytanie, które zostały zadane, bo nie ma już więcej w superczacie, Państwo przysłaliście. Mam pytanie do pana doktora. Czy mógłby pan coś opowiedzieć o niekonwencjonalnym zastosowaniu karawany wielbłądów do celów militarnych przez Cyrusa Wielkiego w starciu z wojskami Krezusa? Cyrus zastosował wielbłądzi zapach do spłoszenia koni nacierającej jazdy lidyjskiej, załamanie się ataku, a w konsekwencji klęski armii lidyjskiej. No właśnie, zostało opowiedziane. Dziękuję bardzo, tak? To jest dopiero dwa w jednym, tak? Mamy i pytanie, i od razu bardzo zwięzłą, bardzo dobrą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Także przychylam się do tego pytania. Dobrze, proszę Państwa, teraz po raz kolejny pan zadaje jeden pytanie. Ja tego chciałem unikać, bo to są trochę ekonomiczne rzeczy, może Państwa nie interesuje aż tak bardzo, ale odpowiem na to, bo to jest pytanie o obecną sytuację finansową i gospodarczą państwa położonego tam, gdzie chce. Mam taki materiał, zresztą mówiłem, że go mam, tylko mówię, nie chciałem Państwu przedstawiać, bo on jest dosyć skomplikowany. No, że tak, to nie jest, na pewno ta gospodarka nie znajduje się w stanie załamania, natomiast wojna na pewno jest trwałym obciążeniem strukturalnym. Czyli krótko mówiąc, państwo polskie tam, gdzie chce, jest zdolne finansować działania zbrojne, tym bardziej, że dostaje potężną pomoc, datki po prostu ze strony Stanów Zjednoczonych. To nieważne, czy to jest po prostu w sprzęcie i nie muszą za niego płacić, czy to jest kasa, za którą mogą kupować, ale zdecydowanie nie jest to państwo w stanie załamania. Koszt fiskalny wojny, proszę państwa, wyniósł w ubiegłym roku, bo za ten rok jeszcze nie ma pełnych danych, to jest około 116 miliardów szekli. Natomiast skumulowany koszt wojny od 7 października, to jest z danych z prasy tamtokrajowej, jest około 350 miliardów szekli. Wstępny koszt operacji przeciwko Iranowi to jest około 35 miliardów szekli. Dodatkowe środki wpisane do budżetu po rozpoczęciu już operacji irańskiej to jest jeszcze 39, prawie 40 miliardów szekli. To jest zwiększenie budżetu zbrojeniowego i uruchomienie rezerw. I szacowany koszt jednego dnia intensywnej wojny z Iranem to jest 1,5 miliarda szekli dziennie. Plus jeden dzień, a jeden dzień walk w Libanie to jest około 150 milionów szekli, czyli tanio, prawda, i tam można sobie powojować, tak? W sumie zakłada się, że koszt fiskalny wojny rozpoczętej 7 października to jest około 350, może 400 miliardów szekli, tym się zamknie rok 2026, przy czym oczywiście to są tylko szacunki. To jest jak gdyby, co więcej, jeszcze Ministerstwo Finansów jeszcze mówiło, jeżeli chodzi o tę operację irańską, to Ministerstwo Finansów mówiło o 35 miliardach szekli, w tym 22 miliardach bezpośrednich wydatków wojskowych. Natomiast teraz tak, jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty, bo one są istotne, to w 2025 roku PKB tamtego kraju wzrósł o 2,9% po wzroście o 1% w 2024. Czyli to wygląda, jakby się kraj mocno dźwigał, natomiast to jest tak, że wzrost liczby ludności jest relatywnie wysoki, w związku z tym PKB per capita jest słabszy. Poza tym trzeba pamiętać, że PKB jest tutaj nakręcany przez produkcję i gospodarkę wojenną. W związku z tym to nie jest rzeczywista gospodarka. To trochę tak jak w Rosji, prawda? Po tym jak się kończy produkcja, no ta produkcja wojenna oczywiście jest eksportowana, ale tylko w jedną stronę i druga strona nie zamierza za nie zapłacić za to wszystko, co jest tam wystrzelone. Więc to jest tak, że 2 czerwca przedstawiono taką ocenę, to jest była prezes banku tamtejszego, pani Fluk, coś takiego, że mówi, że luka wobec scenariusza bez wojny to jest minus 5,5%, produkcja sektora biznesowego minus 6,5% i konsumpcja prywatna to jest minus 10,5% i że wojna ogranicza potencjał rozwojowy gospodarki, a nie tylko jest wydatkiem, bo trzeba pamiętać, że tak, nie ma tutaj bezrobocia, jest brak pracowników, ponieważ większość osób czynnych zawodowo w tej chwili walczy, no została powołana pod broń, tak? Co więcej, druga rzecz to znaczna część gospodarki tamtokrajowej jest i była napędzana przez tanich pracowników, Filistynów, szczególnie w budownictwie, w rolnictwie i usługach, którzy po prostu przechodzili z terytoriów do państwa pożnego tam, gdzie chce i tam pracowali, wykonywali te prace, które są pracami, których nie chcieli wykonywać za bardzo Rzymianie, a jednocześnie no, obniżali ceny tych usług. W tej chwili po prostu tam nie ma tych pracowników. W sumie to jest tak, że odsetek pracowników nieobecnych z powodu mobilizacji w kwietniu nadal wynosił 1,2% zatrudnionych. Co więcej, to jest tak, że w tej chwili są przedłużana jest ta rezerwa, w związku z tym to jest, są kolejne... Przepraszam, to wyobraźcie sobie państwo, no macie firmę i nagle, nie wiem, macie na przykład firmę budowlaną i nagle się dowiadujecie tak, że 20 pracowników Filistynów i 30 pracowników Rzymian. Filistyni nie zostali wpuszczeni, bo nie są wpuszczani, a Rzymianie właśnie poszli walczyć. I wy zostajecie z tą kielnią, prawda, i z cyrklem, jak nie przymierzając mistrz loży masońskiej i macie postawić komuś budynek. No, powodzenia, więc no, to jest tego typu problem, tak? Teraz tak, jest jeszcze pytanie o zamachach. Dzisiaj o zamachach nie będę państwu opowiadał, ale bardzo chętnie opowiem następnym razem. Natomiast tak, kraje Zatoki, co ważniejsze, polityka czy religia? To jest znakomite pytanie. W moim przekonaniu wygląda to w ten sposób. Po pierwsze, polityka i religia to jest jedno w dużej mierze i trzeba byłoby kraj po kraju obserwować. Jeśli chodzi o Bahrajn, I o Kuwait, to moim zdaniem polityka, gospodarka, tam religia, powiedzmy, odgrywa trzeciorzędną rolę. To jest po prostu metoda sprawowania władzy, jeżeli już mówimy przynajmniej o Bahrajnie. Jeżeli powiemy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to jest to tak, że to jest głównie polityka, przede wszystkim polityka i religia dużo dalej. Natomiast religia nie może być lekceważona ze względu właśnie na agresywne działania dwóch kolejnych graczy, czyli powiedzmy Arabii Saudyjskiej i Kataru. Oba te kraje używają religii do prowadzenia polityki. Państwa, no wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli Państwo uznacie za pewnik to, że jednak dla wierzących muzułmanów jakby nakazy religijne są nakazami sposobu życia, tak, całego życia, tak, decyzji gospodarczych, decyzji społecznych, decyzji politycznych i tak dalej, i nagle inne państwo kontroluje to, w co wierzą ci ludzie tak naprawdę, czyli kontroluje meczety, kontroluje imamów, a w związku z tym zachowania tych ludzi, no to teraz rozumiecie, dlaczego ta właśnie, można powiedzieć, dyplomacja religijna jest tak gigantycznym orężem takich krajów jak na przykład Katar, żeby daleko nie szukać, mały w sumie kraj, żeby decydować o losach innych krajów. A jak się komuś jeszcze nie podoba, to może sfinansować taki humus na przykład, albo inną grupę dżihadu, jakby generalnie, żeby sobie powalczyła tam, również po to, żeby nie walczyła w Katarze, prawda? I tak samo trochę jest z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska, poza tym trzeba pamiętać, że ma pewien cel długookresowy, który się cały czas oddala. To jest przejęcie trzeciego świętego meczetu, bo wtedy będzie mógł król Arabii Saudyjskiej próbować obwołać się kalifem. To byłaby wielka sprawa, bo to by oznaczało podporządkowanie, przynajmniej formalne, muzułmanów, którzy uznają ten kalifat za prawidłowy, takiego króla Arabii Saudyjskiej. Czyli on się z króla staje nagle cesarzem i papieżem w jednym. To jest, no może papieżem to tak trochę mniej, bo akurat w sunnie to tak nie wygląda. Tak przy okazji, jak ktoś w ogóle chce więcej, to jeszcze tylko przypominam, możecie Państwo cały czas kupić. Podobno przez Allegro, jak się ma tam coś, to można nawet za darmo dostać tą, nie, no nie książkę, ale jest wysyłka. Także szefkoalt.pl, Kitab al-Dżihad, Księga Dżihadu jest dodrukowana, więc mówię, że tam Państwo znajdziecie na ten temat dużo więcej. Dobrze, więc to mam nadzieję trochę odpowiedziałem, więc w krajach Zatoki. No i oczywiście mamy też Iran, prawda? Iran używa, ale to jest ta religia, tak? Szyizm jest trochę inny niż sunna, tak? Znaczy trochę, bardzo mocno różny. Tam wspólnota bycia prześladowanymi i wspólnota ruchu oporu, tak, przeciwko prześladowaniom z różnych stron, prawda, no głównie sunnitów oczywiście, to jest coś, co jest wbudowane w tkankę, można powiedzieć, szyizmu. W związku z tym to nie jest tak, to nie jest tylko tak, że pomaga się na przykład takim szyickim milicjom, prawda, w Iraku albo takiemu Jabollahowi z przyczyn tylko politycznych. To jest jednak również element jak gdyby dzielenia tej samej historii prześladowań, tak? W związku z tym tej samej martyrologii. O, martyrologia to jest właśnie tutaj dobrze słowo do zastosowania. Dobrze, Państwo, mamy teraz tak, więc mam nadzieję, że trochę odpowiedziałem. Mówię, to jest, ja mam bardzo kompleksowy ten materiał, nie chcę Państwa za mocno zanudzać. No, trzeba pamiętać tak, że w tej chwili na przykład ceny mieszkań spadły, tak? W stosunku do przedwojny. Co więcej, na przykład część dzielnic handlowych, prawda, pozostaje na przykład w Kiryat Szmonie całkowicie zamknięta, w Galilei szkody to nie tylko zniszczenia budynków, wieloletnia na przykład ewakuacja mieszkańców doprowadza do odpływu klientów, pracowników i przedsiębiorców. W związku z tym ta odbudowa lokalnej gospodarki podobno będzie trwała dużo dłużej niż wszelkie zniszczenia strukturalne, które zostały, znaczy infrastrukturalne, przepraszam, które zostały dokonane czy przez Jabollah, czy przez Iran, tak? Poza tym no, mamy turystykę. No, jak wiadomo, wakacje z dronami, prawda? Jest to oczywiście jakiś slogan reklamowy, ale nie każdy się na to jakby łapie. Poza tym jeszcze no, w tej chwili po zakończeniu intensywnej fazy operacji podobno zaczyna wracać konsumpcja, że była niesamowicie spadła na przykład transakcje kartami w czasie tego konfliktu, teraz znowu się podobno zaczynają odbudowywać, więc no, takie dane są gromadzone na bieżąco, odsyłam Państwa, jeżeli Państwo bardzo się interesuje, do prasy tamto krajowej, część jest odkłódkowana, część jest też po angielsku, więc łatwiej będzie Państwu dotrzeć do informacji, chociaż od razu mówię, że zasadniczo różnią się wersje angielskojęzyczne i lokalnojęzyczne, to zresztą tak jest na całym świecie. Z tych angielskojęzycznych jest 1/10 tak naprawdę informacji tych, które są tam gdzieś w oryginałach. Dobrze, na super czacie nic nie mamy. Zobaczmy teraz, jak wygląda nasza frekwencja. 4301 i prawie 2000 lajków, proszę Państwa. No wow. To jest rzeczywiście proporcja niesamowita, bo jest prawie jeden, no, dwie osoby oglądają i jedna jeszcze lajkuje, a trzeba pamiętać, że przecież oglądają też całe rodziny, także jest w ogóle super i znakomicie. Teraz tak, było drugie pytanie merytoryczne, więc też na nie odpowiem. Było pytanie, jaki jest stosunek Kurdów do Palestyńczyków? Pani Ania zapytała się. To jest bardzo skomplikowane, bo mamy bardzo różne i okresy tych relacji kurdyjsko-palestyńskich, a i przecież pamiętamy, że Kurdowie są rozsiani w bardzo różnych miejscach, funkcjonują w różnych konfiguracjach politycznych również, nie tylko geograficznych. W związku z tym, tak, na przykład mieliśmy, z jednej strony mamy taki cały czas mit i jeszcze tradycję współpracy lewicy kurdyjskiej z lewicą palestyńską. Na przykład Kurdowie z PKK walczący przeciwko agresji państwa położnego tam, gdzie chce, na Liban, tak? Ochotnicy, którzy tam szli, prawda, walczyć. Zresztą to nie jest jedyny front, ale rzeczywiście tutaj ta współpraca kiedyś się układała bardzo dobrze pomiędzy OWP właśnie i PKK, to jeszcze w tak zwanych czasach dawnych i słusznie lub niesłusznie minionych. Natomiast największym problemem dla jakby Kurdów było coś, co było zresztą strategicznym błędem Organizacji Wyzwolenia Palestyny, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny poparła Saddama Husajna. No Saddam Husajn, różne rzeczy można o nim nie powiedzieć, ale na pewno fanklubu wśród Kurdów nie ma, bez względu na to, czy to są Kurdowie z lewicy, czy też z prawicy. W związku z tym to jest taki najbardziej podstawowy problem, to jest jeden. Drugi problem to jest taki, że mamy oto Erdogana, czyli no, prezydenta Turcji. Jak wiemy, Kurdowie z Turcją mają, delikatnie mówiąc, skomplikowane stosunki i wsparcie Erdogana dla Hamasu. No więc jeżeli Hamas, Erdogan, Humus z Erdoganem ma dobre stosunki, no to z całą pewnością to się nie podoba Kurdom, tak? Bo to jest współpraca, prawda? No, Humus, trzeba pamiętać, jest jednak organizacją palestyńską. No nie wszystkich może Palestyńczyków, ale jednak. Potem będziemy mieli irackich Kurdów i państwo położone tam, gdzie chce, gdzie państwo położone tam, gdzie chce, poparło dążenia niepodległościowe, zresztą jako jedyne w ogóle uznało niepodległość Kurdystanu, tego północnego, czyli tej północnego Iraku, wtedy, kiedy Barzani ogłosił tą niepodległość. Nikt więcej zresztą nie poparł, natomiast no to znowu jest pamiętane przez Palestyńczyków, którym znowu wróg popiera Kurdów, prawda? Czyli mamy bliskie relacje między wrogiem i Kurdami, prawda? Potem mamy również sprawę relacji ugrupowań palestyńskich z państwami arabskimi. Trzeba pamiętać, że państwa arabskie no niespecjalnie lubią Kurdów, bo Kurdowie są po pierwsze odrębni etnicznie, po drugie oni są jeszcze na dodatek w dużej mierze przynajmniej ci syryjscy są świeccy, to znaczy, a nawet jeżeli nie są świeccy w sensie takim, że są jakoś wierzący, to nie praktykujący. Na pewno ustroje, które próbowali robić, no na przykład w Syrii, żeby daleko nie szukać, czyli w tej Rodżawie, która już, jak rozumiem, nie istnieje, to był jednak ustrój no, demokratycznego państwa prawa w stylu europejskim, czyli żadnego państwa wyznaniowego, natomiast no, państwa arabskie są jednak państwami w dużej mierze, to są satrapie, ale jeszcze na dodatek wyznaniowe, prawda? Czyli to nie tylko to, że jest królem, ale jeszcze jednocześnie państwo jest państwem religijnym. Jest religia państwowa, jest, zobaczcie państwo przecież na ustrój Arabii Saudyjskiej. Aha, miałem naciskać na taki magiczny... Mogę kasłać i nie będę Państwu kasłał w słuchawki. Natomiast jak się pomylę w tych przyciskach, to już będzie koniec audycji, prawda? Bo jak się rozłączę, to już się nie połączę znowu. No i mamy oczywiście samą sprawę, prawda? Czyli PKK i PYD, prawda? Czyli różne relacje z Turcją. No ale to już jest zupełnie odrębna historia. Także, krótko mówiąc, jest to historia skomplikowana. Więc nie ma czegoś takiego jak systemowy konflikt narodowy, natomiast jest cała mozaika okresowych, lokalnych, ale bardzo istotnych czynników, które powodują wzajemną niechęć. Szczególnie właśnie ostatnio to, że państwo położone tam, gdzie chce, radośnie wspiera Kurdów, wiedząc o tym, że to robi po prostu psikusa Erdoganowi, co się na pewno nie podoba Filistynom. Natomiast znowu Erdogan popiera właśnie organizacje filistyńskie, w tym na przykład taki Humus, robiąc na złość państwu położonemu tam, gdzie chce. Więc to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z Kurdami i Palestyńczykami, natomiast no, samo w sobie jest niesympatyczne, tak? I to jest tak, jak Polska na przykład postrzega różne kraje i różne narody, to czy oni są za Rosjanami, czy przeciwko Rosjanom, właściwie czy za Rosją, przeciwko Rosji, bo to już tak trzeba powiedzieć, to nie jest kwestia ludności. No to tak samo jest właśnie tutaj trochę z Palestyńczykami i z Kurdami. No, mam nadzieję, że to mniej więcej odpowiedziałem na to pytanie. No, dobre pytanie, także dziękuję za nie bardzo. Teraz tak, na superczacie tylko dostałem podziękowania. W ogóle, proszę Państwa, naprawdę namawiam do wspierania też na superczacie Państwo i dzięki temu no, ten kanał może być prowadzony. Także ja nie będę mówił o donatach. Kotu sam kupuje saszetki, także no, właściwie on saszetek to on nie je, on je takie... Oj, jakie on ma drogie gusty po prostu kulinarne, to Państwo sobie nie wyobrażacie. On je takie japońskie rosołki, tylko te japońskie rosołki. Ma fazę po prostu tylko to i żeby tam powiedzmy dało mu się tam, gdyby to futro, to wszystkie żebra po tego, to on musi japońskie rosołki i żadnego innego nie. Co więcej, innego tej samej firmy też nie. No ale to tak, proszę Państwa, to właśnie są to uroki kotów. Jak każdy właściciel wie, że tak, koty mają takie fochy i tyle. I trzeba się do tego dostosować. No dobrze, to Pratchett napisał właśnie, chyba to się nazywało Kot w stanie czystym, taką świetną książkę, warto, polecam. Teraz tak, tutaj jest pytanie, odkryłem pana kanał 2 miesiące temu, regularnie oglądam, zmieniło to moją perspektywę na Iran. Iran to wiadomo niezbyt liberalna teokracja, no to delikatnie mówiąc. Powstała po paru spiskach USA, UK i Wahapiachu, potem Ayatollah próbował zbliżyć się do Zachodu, został zdradzony przez sojuszników, którzy nie dotrzymywali umów, ja tego akurat nie mówiłem. I najważniejsze, to kraj w miarę tolerancyjny dla innych religii, ludzie są życzliwi, jest duża kultura i naukowość Persów. Piją herbatę, bo oni są, czyli nie są Arabami. No tak, to mniej więcej tak jest, że na wschód od Iran i dalej to już są te nacje wschodnie, bo tam wszyscy czaj. Natomiast wracając do Iranu, to jest skomplikowane, no to też jest to państwo, też przechodziło różne elementy ewolucyjne, będą, jeżeli teraz na przykład po wojnie dojdzie do represji przeciwko różnym opozycjonistom, którzy będą jeszcze na dodatek się okaże, że oni kolaborowali z wrogiem, no to tam sympatycznie nie będzie. No, będzie tak jak w każdym państwie, które rozprawia się ze zdrajcami lub takich, którzy ze zdrajcami zostaną okrzyknięci. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę powiedzmy i samą otwartość Persów, szczególnie do Polaków, no to każdy Polak, który miał do czynienia z Irańczykami, i szczególnie z Irańczykami z Iranu, no bo tymi tutaj osiadłymi to już zupełnie inna sprawa, czy tymi z emigracji, szczególnie od kilku pokoleń, ale ja mówię o tymi z Iranu, to na pewno wszyscy się spotykali z dużą życzliwością. Zresztą my żeśmy, przepraszam, ja nie pamiętam tej akcji, ale była jakaś taka akcja, że się polscy kierowcy na jakąś ciężarówkę jakiemuś irańskiemu kierowcy zła zrzucali, to tam we wszystkich podobno mediach było, to wszyscy w ogóle, cały tam kraj żył właśnie tą całą akcją. Tym bardziej, żeśmy tak zrobili to spontanicznie. Proszę Państwa, takimi akcjami, to się nazywa takiej miękkiej dyplomacji, to się zdobywa rząd dużo bardziej, niż gdybyśmy tam, nie wiem, dostarczyli im, nie wiem, co tam jest akurat potrzebne, tak? 10 tysięcy ton pszenicy, tak? To zupełnie, czy tam 100 tysięcy, niech będzie. Więc ta życzliwość na pewno jest. Natomiast jeżeli chodzi o teokrację, ona przechodziła różne etapy. To nie jest ustrój dla wolnomyślicieli. Natomiast to, że już tam chust nie trzeba nosić, że nie ma już od dawna tej policji politycznej, no to w Arabii Saudyjskiej też już od niedawna nie ma, ale jeśli chodzi o, że tak powiem, z niewielkie skracanie ludzi o mniej więcej o tyle, to w Arabii Saudyjskiej oni się ścigają tam z Iranem, tak? Arabia Saudyjska jest... Dobrze, teraz ktoś poprosił, widzę tutaj pełna współpraca dronowa między Iranem i Ukrainą mogłaby zatrzymać większość wojen, przestańcie nas atakować. Tak, proszę Państwa, to w ogóle tak jest rzeczywiście, że tyle tylko, że no inne kraje na pewno to nadrobią, bo te drony są tanie, w związku z tym to nie jest takie trudne, to jest tylko kwestia przestawienia... Właśnie, u nas to by nie zdało egzaminu, bo to by musiało przestawić tam wajchę w głowach planistów wojskowych, a z tego, co tam czytałem sobie różnych ukraińskich specjalistów, to oni raczej mają średnie poważanie, prawda, o w ogóle tych armiach zachodnich, w tym o naszej, bo uważają, że one cały czas zatrzymały się, jakby tego konfliktu nie było. Zresztą teraz, proszę Państwa, armia najbardziej humanistyczna właśnie przez to dostaje takie par excellence bęcki w Libanie, bo właśnie jak piszą, i to piszą ich media, właśnie nie wyciągnięto żadnych wniosków. Oni nie mają żadnych broni przeciwdronowych, ale to nie chodzi nawet o broń, tylko nie mają żadnej taktyki, czyli ci żołnierze po prostu nie wiedzą, co robić. No, siatki rozpinają, zresztą podobno nieprawidłowo, jak pisał jeden ukraiński specjalista, który tam się wypowiadał, zdaje mi się, dla Haretsu albo dla Jerusalem Post, właśnie jakiś taki, który właśnie dokładnie wypunktował ileś tam błędów, które z tych filmów widać, że oni popełniają. No więc powstaje pytanie, na ile nasza... Ja wiem, że co, nie wolno pytać, bo to się wtedy zaraz się rzucą na mnie ci wszyscy specjaliści, którzy zawsze piszą, prawda, nasza armia bardzo silna, nie oddamy miasta wiadomo którego i tak dalej. I guzika od munduru. Głównie ten guzik. Tym bardziej jak będziemy mieli na rzepy. Dobrze, teraz jest, proszę Państwa, tak, ciężarówka z Iranu, chodzi o serwis miejscowości Kozie Głowy na trasie Katowice-Częstochowa, tam zbierali kasę na naprawę i kupili nowy ciągnik. No proszę bardzo, dziękuję Państwu. Mądrość ludowa, proszę Państwa, szybciej i lepiej tutaj niż na czacie GPT. Pozdrowienia dla wszystkich live, karawaniarzy, pana Szewki, jego kota, mojego męża i naszych kotów. Pisze kocurek 8205. No, kot, po prostu kocurek, który nauczył się pisać na klawiaturze, proszę Państwa, czego to? Dobrze, teraz jest tak. Jak szyicki Jabollah dogadywał się z sunnickim Humusem? Nie dogadywały się, żeby nie było wątpliwości. Tutaj jednoczył tylko wróg. To było tak, że Jabollah w czasie wojny w Syrii domowej ścierał się, no powiedzmy nie z Humusem, bo Humus oficjalnie nie przystąpił do tej wojny, ale ścierał się z mujahedinami Humusu, którzy walczyli po drugiej stronie. Także to było zresztą odnotowane i to było pamiętane. Także tutaj żadnej miłości nie było i się nie dogadywali. Między innymi moim zdaniem właśnie dlatego, wtedy kiedy trzeba było, czyli kiedy Humus rozpoczął operację 7 października, to Jabollah ograniczył się do symbolicznego wysyłania akurat tylu dronów, żeby było łatwo zestrzelić Państwu Bożonemu tam, gdzie chce. Tak? Pozwalając jak gdyby Humusowi, pokazując, noście nie uzgadniali z nami, no to powodzenia. Tak? Potem to się zemściło na Jabollahu, a to jest inna historia. Dobrze, teraz jeszcze zobaczmy kolejne pytanie. Ilu ludzi za granicą pan opłaca? Informatorzy itd. Bardzo ciekawy mnie ten temat. Nikogo nie opłacam za granicą. Co więcej, żadna zagranica też nie opłaca. Żałuję prawdziwie, ale niestety nie. Także tutaj się nie udało. Co jakiś czas spotyka się pan z ludźmi, z którymi pan współpracuje z innych krajów. Pozdrowienia z Kotliny Kłodzkiej. W Kotlinie Kłodzkiej się nie spotykam, ale tak... Chcę podziękować za spotkanie w Poznaniu, za rozmowy i autografy i zdjęcia. Kto pana na żywo nie widział, nie wie, że jest to niezwykle, że ja jestem niezwykle ciepłym i sympatycznym człowiekiem. Wow, po prostu się rozpływam. Dziękuję pięknie. Teraz tak, mam wrażenie, że Rosja stoi przed dużo poważniejszym zagrożeniem chaosu i może nawet rozpadu niż USA. Nie, oczywiście, proszę Państwa, to jest jak najbardziej tak. No, to nie jest tak łatwo. Znaczy, państwa mają pewną inercję, tak, państwa się nie da łatwo, że tak powiem, upaść. Natomiast ja po prostu obserwuję, że są takie pierwsze tego przejawy. Że to jest właśnie to próba odnowienia dawnej wspaniałości i przeszłości. Dość chaotyczna zresztą, albo skrajnie chaotyczna. To, co zrobił Trump, proszę zwrócić uwagę, to jest również, no po pierwsze, zniechęcenie do siebie wszystkich sojuszników i to takie być może trwałe, którzy już nie zaufają i to długo, pewnie przez pokolenie. Po drugie, konsolidacja przeciwników, którzy normalnie by pewnie ze sobą w ogóle nie rozmawiali i walczyliby między sobą. Natomiast Trump ma rzeczywiście to, za to mógłby dostać pokojową Nagrodę Nobla, że jeszcze niedługo to się jeszcze sojusz chińsko-indyjski zawiąże. Oczywiście to jest mało prawdopodobne, albo prędzej Pakistanie, to pakistańsko też nie. No ale w takim kontekście, że ten świat się zaczyna jednoczyć przeciwko jak gdyby szaleństwom Stanów Zjednoczonych, nieprzewidywalności. Mamy oczywiście tylko dopiero pierwsze przejawy, no ale to jest coś, czego no właśnie no dividend impera, prawda? A tutaj mamy coś dokładnie przeciwnego. Dobrze, teraz tak, jeszcze kolejne pytanie. Tutaj widzę super chat. O, wow! Ewa Gacek, dziękuję bardzo tu. Wow, dziękuję w ogóle za taką kwotę. Nie ujawniam, bo tutaj Państwo sobie nie życzyliście, ale wow, dziękuję. Poza tym tak, mamy, panie Wojtku, pana kanał przy wielkiej powadze, tak już było. Dlaczego to mi się tak... Wiecie Państwo, to się jakoś sortuje dziwnie, tak, że mogłem kogoś... Czy rzucimy jarzmo narzucone nam przez Atlantydów? Tak. Proszę Państwa, to nie jest jarzmo. To jest tak, że Polska po prostu wybrała sobie... Zresztą Polska po pierwsze pamięta, my jesteśmy sentymentalni w polityce zagranicznej, kierujemy się... Niektórzy twierdzili kiedyś, że wartościami, teraz już się po prostu niczym chyba, to jest naturalnymi impulsami i tym, co chodzi na Twitterze i co przeczyta minister spraw zagranicznych, takie odnoszę wrażenie. Natomiast my żeśmy kiedyś postawili na ten wariant atlantycki, również ze względu na to, że po pierwsze znajdujemy się w miejscu takim, jakim się znajdujemy i Stany Zjednoczone są jedynym, jak się okazuje, mocarstwem, które mogłyby, jak będą chciały, nas jednak obronić, bo i mocarstwa europejskie mogłyby, ale już parę razy pokazały, że nie chciały, tak? Więc to jest to doświadczenie. I to po prostu Polska pamięta. A to, że oni są daleko, no ale do tej pory, do czasów Trumpa, tak naprawdę ta perspektywa była realna. Natomiast w tej chwili Trump jest po pierwsze nieprzewidywalny w tym, co robi, i po drugie, no właśnie te działania takie typu tutaj odwołujemy rotację nagle, to jest to prawdopodobnie wbrew wiedzy Trumpa, ale to jest pewien trend, o którym musimy pamiętać. Czyli krótko mówiąc, Trump, pomimo swojego szaleństwa, jest w tej chwili gwarantem tego, że oni nam tych wojsk nie wycofają. Czyli co, jak taki Hexet by mógł sam zadecydować, to by tam już nas, prawda, jeszcze by nam przysłał te podręczniki do nauki języka rosyjskiego dla dorosłych, bo mogłyby nam się przydać. No, to jest właśnie, to jest największe nieszczęście, że my też będziemy mieli tę perspektywę. Że ten właśnie filar naszego bezpieczeństwa, nawet jeżeli no, nigdy nie sprawdzony w boju jako takim, no wykruszył się, tak? Nie wiadomo, czy on będzie, czy nie będzie. Teraz tak, super miniaturka odcinka o 13. Podoba się Państwu, to dobrze. Pytanie, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, nawet bym chciał, wiecie Państwo, jak Państwo sekundkę poczekacie, może mi się uda, ale to jest dosłownie sekundkę, to się powinno dać zrobić, tylko ja muszę niestety zobaczyć, pokażę Państwu, jak to wygląda w całości, bo tam się niestety na tej miniaturce, to się, zaraz zobaczmy, czy to jest to? Nie, to jest nie to. Mam drugi, bo ja mam niestety trzy warianty tego. O, to jest ten wariant. Nie, tutaj to jest taki wariant, gdzie oni obaj się raczą, a tutaj właśnie chodziło o to, żeby... Wiesz, tutaj wiecie Państwo, że są... zobaczmy, może to to. Tak jest, proszę Państwa, to... Muszę to Państwu koniecznie pokazać, bo jest to ładne. Dobra. O, widzicie Państwo? Chciałem szczególnie pokazać, się pochwalić Hexetem, prawda, Rubio i szczególnie Miedwiediewem, prawda. Miedwiediewa udało mi się wykreować. To jest, prawda, ta kwintesencja, więc... Bo tam niestety na tej miniaturce to zasłania, a teraz Państwo widzicie, notabene tu jest Biały Dom, a z drugiej strony jest Kreml, tylko one są przedzielone, ale stół jest wspólny, to najważniejsze, a propos właśnie tych padających imperiów. Także mam nadzieję, że się Państwo... Czy GB może się zamienić w Kalifat Albionu, czy też może pierwsza będzie Francja, czy też Belgia? Dobra, proszę Państwa, i teraz przechodzimy do tematu kontrowersyjnego. Uwaga, także strzyżemy uszami i to tak dosyć poważnie. Jest 4400 osób. Będę mówił, ponieważ zostałem zapytany, i to jest temat poważny, zostałem zapytany dzisiaj na Twitterze notabene. Na Twitterze też ludzie czasami zadają mądre pytania, choć nie tak często jak tutaj. I zostało zadane pytanie o rozmowę pana Terlikowskiego, tak się bodajże nazywa, z panem Bosakiem, marszałkiem, tak? I było pytanie, kto ma rację. Więc ja odpowiedziałem, że żaden nie ma racji i że przerzucają się tylko i wyłącznie komunałami. To nie ma w ogóle nic wspólnego z klu, tak? Zresztą w ogóle to była taka, ja nie wiem, czy to, ja się nie oglądam polskich mediów, ale jeżeli to jest taki nowy styl rozmów w polskich mediach, to ja tym bardziej nie będę chodził, bo to nie ma sensu. Ale tutaj Państwu odpowiem, bo to była bardzo ciekawa rzecz. Oni dyskutowali na temat, jak rozumiem, bo tak trudno było z tych ich przekrzykiwań propagandowych to wykoncypować, ale zdaje mi się, mówili o regulacji dotyczącej islamu jako takiego. Czy ona jest potrzebna, czy ona jest niepotrzebna? Pan marszałek powiedział kilka rzeczy, delikatnie mówiąc, no nie musi, prawda? W sumie nie jest specjalistą od tej problematyki, ale mógłby się kogoś zapytać. Krótko mówiąc, więc to jest takie było przerzucanie się komunałami, a nie jakaś poważna dyskusja. To jest poważna dyskusja i to jest w ogóle bardzo poważny problem dla państwa demokratycznego. Bo to jest tak, jak państwo wiecie, czytając na przykład moją księgę dżihadu, wiecie o tym, że islam jest bardzo niejednolity, tak? Tak samo zresztą jak chrześcijaństwo, tyle tylko, że my żyjąc w kraju przeważającej części katolickim, gdzie żyją również protestanci i prawosławni, nie mamy na przykład różnych sekt, albo mamy je tam w minimalnym, mikroskopijnym stopniu, to nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam znajdziemy po prostu każdą możliwą aberrację, to na pewno gdzieś tam się na jakiejś pustyni, prawda, czy na pustkowiu zdarzy. Więc nie mamy na przykład takich ludzi, którzy by tutaj żyli, uważali, że trzeba literalnie stosować Stary Testament. Jak Państwo nie wiecie, co Stary Testament za różne rzeczy za różne rzeczy przewidywał, to polecam sobie zrobić taką kwerendę nawet jakimś AI-em, to Państwo zobaczycie, jak Wam tam wyciągnie te wszystkie, bo to zamiast czytać całość, to można sobie powyciągać, tak? Natomiast w islamie mamy. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych też prawdopodobnie takich albo licznych mamy, którzy właśnie są tacy ortodoksyjnie prostarotestamentowi. Tyle tylko, że jeszcze w islamie na dodatek mamy takich, którzy to próbują wdrożyć w życie i takich, którzy uważają, że tą dobrym muzułmaninem jest ten, który odtwarza jeden do jeden sposób zachowania i obyczaje, no dokładnie z czasów Mahometa i ewentualnie czterech kolejnych kalifów. No, to, czyli to jest w, nawet nie wczesność, znaczy po upadku, upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, prawda, no nie, w Europie nie mamy w tym czasie odpowiednika. No ale w każdym razie to jest, i oni próbują to robić teraz, w XXI wieku, no, na przykład właśnie salafici. Ale mamy też takich ludzi, którzy są jak najbardziej, uważają, że religia nie jest wzorem jeden do jeden do literalnego naśladowania, tylko pewnym kompasem moralnym i nie czytają wyrwanych z kontekstu cytatów, na przykład z Koranu, tylko czytają na przykład cały rozdział, który jak się go przeczyta w całości, to brzmi zupełnie inaczej niż jeden wyrwany cytat, tak? A jeżeli ktoś z Państwa nie wierzy, to proszę zobaczyć, co grozi żonie, kiedy stanie w obronie męża i, uwaga, złapie przeciwnika w samej rzeczy, prawda? Więc, bo jest również, takie są przepisy w Starym Testamencie, tak? W związku z tym, więc ja dlatego mówię o tym, żeby tutaj pokazać, że to jakieś porównanie może łatwiej się będzie, pozwoli Państwu na zrozumienie. W związku z tym rozwiązanie, które rozważano we Francji, i rozwiązanie, które rozważano, notabene, żeby nie było wątpliwości, sponsorem głównym tego właśnie nurtu, który jest nurtem wahhabickim, prawda, salafickim, jest Arabia Saudyjska, oficjalnie. Jest również Katar, oficjalnie, tak? Te dwa państwa wydają miliardy dolarów na to, żeby muzułmanie na całym świecie wyznawali ich mazhab, prawda, czyli ich jurysprudencję, ich sposób interpretacji wiary. W związku z tym płacą za pielgrzymki, co jest bardzo drogą rzeczą, sponsorują charytatywność w wielu krajach, na przykład te fundacje również sponsorują na przykład leczenie, gdzie leczenie jest dla normalnych ludzi niedostępne, w związku z tym, ale to wszystko idzie z tych meczetów. Więc jak mamy, jak zawsze mówiłem, dwa meczety, jeden meczet to jest taki meczet gdzieś tam stary, prawda, tego któregoś z innych ze szkół, gdzie ludzie po prostu składają się na ten meczet i na tego imama, prawda, który też nie pełni tej funkcji często zawodowo, a po prostu najlepiej zna Koran w okolicy. Czasami jedyny umie czytać i pisać, to też jest tak, są takie okolice. A z drugiej strony powstaje wielki, prawda, lśniący meczet, plus do tego centrum kulturalne dla młodzieży, sala do spotkań, jakiś tam właśnie możliwość edukacji dodatkowej, fundacja wspierania właśnie osób chorych i tak dalej, i tak dalej. No to ludzie idą tam po prostu. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo taki imam potrafi bardzo szybko zradykalizować, czyli powiedzieć, wybrać sobie te odpowiednie fragmenty z Koranu, takie, które spowodują, że ludzie, prawda, będą wchodzili w normalnych kamizelkach, a będą wychodzili w kamizelkach z charakterystycznymi drucikami, prawda, i zapachem TATP. A w związku z tym to jest problem. W związku z tym na przykład we Francji był taki pomysł, i tak, bo tak robią w państwach muzułmańskich i niektórych, na przykład zdaje mi się w Bośni też tak jest, że tam jest po prostu wielki mufti, który to wielki mufti tworzy po prostu kurikulum, czyli mówi dokładnie podręcznik, co wolno mówić takiemu kaznodziei w meczecie, a czego nie wolno. Jak powie coś za dużo, to traci uprawnienia, a w niektórych krajach wybiera się na wycieczkę krajoznawczą na pustynię i już odchodzi, tak, powiedzmy, tam nauczać, jak tego muaddiba, prawda, wzięli, żeby sobie poszedł w pustynię, więc mniej więcej coś takiego. I ja nie bardzo żartuję. W związku z tym we wszystkich tych państwach muzułmańskich, które znamy z tego, że tam niespecjalnie są jakieś ataki czy zamachy, to po prostu służby bezpieczeństwa po pierwsze mają przefiltrowane te właśnie, bo wiedzą, oni tam wiedzą znakomicie, że jaki sposób można bardzo szybko wywołać rewolucję. Im oczywiście nie chodzi o rewolucję islamską, tylko no o to, żeby władcy nie obalili, ale to jest inna historia. Więc oni najczęściej po prostu ingerują głęboko w nauczanie w meczetach, czyli no ale to się pojawił właśnie, ten problem był we Francji, pamiętamy we Francji tą falę dżihadu, jak ją zatrzymać, no ale to wszyscy tam z Tunezji, prawda, z Egiptu, z Maroka podpowiadali, że to jest jedyne rozwiązanie, natomiast państwo francuskie nie zdecydowało się na to, no bo jest republiką świecką i państwo nie ma prawa ingerować w w związek religijny, a już szczególnie w jego nauczanie religijne, tym bardziej, że no jak w jedno, to dlaczego nie we wszystkie? Czyli ciekawe, co by powiedzieli biskupi, jakby im taki Macron powiedział, prawda, czy kardynałowie francuscy, jakby im Macron pisał, co mają mówić w kazaniach. Więc odeszli od tego, znaczy nie zdecydowali się i to jest wielki problem państwa demokratycznego. Bo z jednej strony zagrożenie takie jest, ono jest realne, to nie jest zagrożenie wyimaginowane. Natomiast z drugiej strony oczywiście, więc krótko mówiąc, możemy mieć dwa meczety. Z jednego tego meczetu ludzie chodzą i są przekonani, że to jest super system filozoficzny, prawda, religia pokoju, ukoronowanie różnych, co więcej, odejście od różnych błędów poprzednich właściwie wypaczeń nauczania, że to nauczanie jest właśnie ostateczne, bo tamte poprzednie nie zdały egzaminu, bo zostały przez ludzi notabene przeinterpretowane tak, że nie przypominają pierwotnego, znaczy pierwowzoru, tak bym powiedział. A w sąsiednim meczecie, prawda, tam skręcamy te bombki w kształcie tego kuli, grzyba i zegara, tak? Jak to było kiedyś u Laskowika. I tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym, natomiast już takie argumenty tam o tych okaleczaniu kobiet i tak dalej, no to jest oczywiście bzdura, bo to są praktyki plemienne i nie takie praktyki plemienne znajdziemy sobie w różnych plemionach, na przykład w Papui Nowej Gwinei, gdzie powiedzmy ani o chrześcijaństwie, ani o islamie słyszano tylko wtedy, kiedy jakiś nieopatrzny żeglarz przybił do brzegu, a potem okazało się, że jest głównym gościem na obiedzie z 5 dań. Nawet jest obecny w każdym daniu, tak? Więc krótko mówiąc, to tak mniej więcej wygląda. I to wymaga po prostu bardzo mądrej polityki państwa, natomiast nie opierającej się na jakichś takich bzdurnych założeniach. Więc tak to poza tym nie może być czegoś takiego, ale to wiecie państwo, to jest też państwa demokratyczne są w ogóle bardzo bezsilne wobec na przykład w ogóle ruchów terrorystycznych, nie tylko ruchów ekstremistycznych. Znaczy w pewnym momencie, proszę zobaczyć, że w pewnym momencie, żeby walczyć z terroryzmem na Zachodzie, państwa jednak uderzyły bardzo mocno w prawa człowieka i bardzo mocno zwiększyły, niektórzy twierdzą, że absolutnie bezprawnie, uprawnienia służb. No ale z drugiej strony proszę zobaczyć, jak niewiele jednak w porównaniu z 2015 roku jest czy było zamachów na Zachodzie. Pomimo tego, że przecież ta diaspora się nie zmniejszyła, nawet się zdecydowanie zwiększyła na zachodzie Europy. Ale państwo, to jest tak właśnie, jak to jest taki sam sposób, jak mniej więcej likwidacja handlu substancjami zakazanymi przy pomocy działań marynarki wojennej, prawda, ze szczególnym uwzględnieniem lotniskowców. No też można, prawda, tylko trochę to są różne kategorie. Więc wracając do pana Bosaka i pana Terlikowskiego, chyba tak jak mówię, chyba dobrze wymawiam, to jest mniej więcej mój pogląd. No to nie była poważna dyskusja, to było przekrzykiwanie się i podobno misjonarze francuscy, tak, znawcy tak mówią, dokładnie. W każdym razie to jest tak, że po prostu to była jakaś tam pyskówka, której ja bym na przykład w takiej po prostu nie brał udziału, bo to nie ma sensu. Natomiast jest to poważny problem, tak? To nie można mówić, że to nie jest problemem. Jest to poważny problem, tym bardziej, że do nas akurat dociera, znaczy nie mamy jeszcze takich zwartych grup mniejszościowych, no ale mieliśmy, prawda, gości z Czeczenii, którzy sobie założyli kółko państwa islamskiego tutaj i Emiratu Kaukaskiego, prawda, w Polsce. Co prawda większość z nich i tak tam gdzieś powyjeżdżała, oni siedzą gdzieś tam w Austrii i tak dalej, no ale też paru zamachowców też się przez Polskę przewinęło. To są pojedyncze sztuki jak na razie, ale to jest coś, co jest groźnego i to jest coś, czym lepiej zapobiegać niż leczyć. O, to jest takie chyba hasło, nie wiem, gdzieś się pojawiło w służbie zdrowia, więc ja też do niego namawiam. Natomiast na pewno nie można tego w jakiś sposób generalizować, bo równie dobrze można znaleźć przemoc praktycznie w każdej z religii. I co więcej, w każda prawie religia ma swoje i miała swoje własne organizacje terrorystyczne. Co do tego nie ma wątpliwości i to jeszcze z dużo większymi osiągnięciami niż niektóre najbardziej spektakularne grupy dżihadu, tak? To jest tak, jak gdyby, tak... Miał pan pokazać zdjęcie te swojego kota, no właśnie, tylko nie wyciągnąłem go sobie na ekran, a teraz wyciąganie go z jakiegoś tam Photoshopa, Lightrooma jest skomplikowane. To przepraszam, to w piątek to zrobię, Zaraz pytanie, za grubo w Omanie jest dokładnie jak doktor mówi. Dziękuję bardzo. Ja zresztą w ogóle pozdrawiam pracowników polskiej dyplomacji. Mi się, proszę Państwa, strasznie podobają jedna rzecz, że na przykład ludzie tam w różnych ambasadach po całym świecie mnie oglądają i dowiadują się, żartuję oczywiście, dowiadują się ode mnie, co się dzieje za oknem, tak? To jest super. Ale rzeczywiście parę razy mi się zdarzyło spotkać. Nie powiem, z którego kraju, bo tutaj z szucha może zostać wysłany dron w tym kierunku. Zaczął się mecz Nigeria w zielonych strojach, biega po zielonej trawie. U nas lewy, dziś przylizaną fryzura, bramkarz maskę i właśnie nie wbiliśmy gola. No mówię, proszę Państwa, jeszcze 6 minut. Dzisiaj zrobimy sobie karawanę krótszą może, żebyście Państwo mogli sobie pooglądać mecz, chyba że chcecie jeszcze zadać mi jakieś pytania. Kraków pozdrawia pana doktora, dziękuję bardzo, również pozdrawiam. Aha, jeszcze nie wszystkie pytania, proszę Państwa. To jest dobrze. To już pytanie, na które odpowiadałem, bo te doktorzy, zakładając, że zachodzące słońce znudzony wojną z Iranem, ja uwielbiam, Państwo wymyślacie dużo lepsze grepsy ode mnie. Znudzony wojną z Iranem zdecydowałby nagle wycofać się z konfliktu i zabrał stamtąd wojsko, co zrobi kraj położony w innej krainie. Czy zaprzestanie atakowania sąsiadów? Nie, no ten kraj będzie w czarnej, że tak powiem, dziurze, o, tak nazwijmy to. Przejdźmy do fizyki i do astronomii, więc będzie w bardzo czarnej dziurze, dlatego, bo z jednej strony będzie miał Iran uzbrojony po zęby, który odbudowuje swój potencjał rakietowy i już wie, w którym kierunku go rozwijać, żeby tamten kraj zabolało. Z drugiej strony na pewno będzie to robił szybciej, niż tamta druga strona będzie w stanie produkować antyrakiety. Po drugie, najpierw się rozprawi prawdopodobnie z bardzo dużą agenturą. To zresztą był potężna klęska, moim zdaniem, kontrwywiadu irańskiego, że sobie pozwolili na taką penetrację kraju. No ale to widać właśnie, że te reżimy wcale nie są, nie wyglądają. My cały czas mamy taki rezydualny obraz reżimu totalitarnego, prawda, na wzór Rosji stalinowskiej, prawda, że każdy na każdego donosił, że każdego szpiega dało się wyłapać i tak dalej. A tutaj te kraje są takie, no jakie są, tak, że. Może fasada tak wygląda, natomiast z tyłu, jak się okazuje, tak nie jest. Więc krótko mówiąc, będzie miał wielki problem. Na pewno nie zakończy wojen. Natomiast, no chyba, że dojdzie do... Wreszcie którejś wojny nie wygra. Po raz kolejny. Bo to jest tak, że trzeba pamiętać, że od 7 października cały czas na przykład północna część państwa położnego tam, gdzie chce, jest praktycznie niezamieszkana, bądź nie może normalnie funkcjonować. Więc kraj się otoczył samymi wrogami już w tej chwili, a te próby przez Amerykanów zmuszania do zawierania umów, no jeszcze powodują jeszcze większą niechęć. Więc ja przypuszczam, że zmiana tam nastąpi, jeżeli to wewnętrzna, że ten nowy rząd Naftalego Bennetta trochę się przynajmniej będzie różnił od Yahu Natana, na przykład będzie próbował jednak rozwiązań politycznych bardziej niż tylko siłowych. Ale to jest tylko takie gdybanie, bo oni czasami jak tam się zaczynają opowiadać, to w zasadzie nie ma żadnej różnicy. Teraz kolejne pytanie, czy zniszczenie meczetu Al-Aqsa, na przykład przez Benświra, mogło przyczynić się do zjednoczenia krajów arabskich lub chociaż polepszenia ich relacji? No tak, znaczy to prawdopodobnie tak, natomiast ja bym nie oczekiwał jakiejś akcji innej niż... Znaczy, jak gdyby reakcję krajów arabskich będzie wyznaczała arabska ulica. Jeżeli na tej ulicy wyjdą miliony ludzi na ulicę i będą domagały się, że tak powiem, zburzenia czegoś z drugiej strony, na przykład trzeciej świątyni, bo przecież mogą poczekać, aż się odbudują i znowu, to zrobią te kraje. Natomiast na razie nie ma tam wrzenia rewolucyjnego. Znaczy, co prawda jest duże niezadowolenie z tego, co się wydarzyło w Zatoce, ale takiego wrzenia nie ma. Jest duża niechęć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich właśnie za ich koncyliację i wręcz kolaborację z tamtym krajem, ale znowu nie ma agresji, więc teraz trudno powiedzieć. Czy one się zjednoczą? Nie sądzę. Trzeba pamiętać, że te kraje jeszcze znajdują duże upodobanie w rywalizacji i walce między sobą. Pamiętajcie Państwo, to są kraje rządzone przez różnego rodzaju albo królów, albo o mało co królów, tak? Jak na przykład faraon, no jest faraon jeden, prawda? No co prawda nie z nazwy, ale tak się czuje. To jest rywalizacja również ambicjonalna między nimi, więc no, kto jest z nich ważniejszy, kto ma większego wielbłąda i tym podobne rzeczy. No, tak jak to właśnie ci, no, to się Beduin Alfa, tak, czy coś takiego. Więc no, trudno jest powiedzieć, żeby się one mogły zjednoczyć. Kiedyś były takie ruchy, wtedy kiedy jeszcze istniał ten socjalizm arabski, no ale też to nie wyszło, no była Zjednoczona Republika Arabska, też się rozpadła właśnie ze względu na to, że ten panarabizm i ta pozorna jedność, wiecie Państwo, tak jak mówię, no to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli, a dlaczego Polacy i Serbowie, niby Słowianie, to jednego państwa nie założą, no. Albo Polacy i Czesi, prawda? Czesi i Słowacy nawet nie chcieli ze sobą, chociaż wydawało się, że jest im jeszcze bliżej, tak? Proszę opowiedzieć więcej o walce partyzanckiej, bo przecież może nam się to kiedyś przydać. To ja o takich rzeczach, owszem, prowadziłem szkolenia, ale głównie dla tych, którzy zajmowali się zwalczaniem i zresztą z tego, co pamiętam, cieszyły się dużą popularnością. No ale to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak, marhaba wszystkim, panie doktorze, czy Libia Kaddafiego była lepszą wersją od tej, która jest obecnie? No, to zależy, kogo zapytać. Jak zapytamy się tych Libijczyków, którzy żyją w tej chwili w Libii, to większość z nich, przynajmniej tych u władzy, uważa, że teraz jest fajniej. Natomiast kraj był na pewno zjednoczony. W tej chwili kraj rozpadł się według rysów kolonialnych. Jest podzielony i nie ma specjalnie szansy na jego zjednoczenie. Więc utrzymywany jest status quo, którego nikt nie jest w stanie przełamać, ani zbrojnie, ani politycznie. Obie grupy oligarchii, można powiedzieć, uwłaszczyły się na swoim kawałku, czyli mamy Cyrenajkę, Trypolitanię i Fezzan, tak jak to było kiedyś, ten podział kolonialny, czyli mamy zachód, wschód, czyli mamy Trypolitanię w Trypolisie, Cyrenajkę w Bengazji, prawda, i Fezzan na południu kraju i wspólne jak gdyby dochody z ropy naftowej jak dzielone pomiędzy te oligarchie w zasadzie powodują no, uwłaszczenie się na tym państwie. Trudno jest powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle. No, o tyle źle, że nie ma Libii. Tak? To już nie jest jeden kraj. O tym, że to jest jedna Libia, to możemy zapomnieć. Natomiast to dla nas jest, proszę Państwa, dla Europy jest wygodne, dopóki płynie ropa naftowa, to po co dotykać, żeby nie popsuć. Tak? I to jest chyba najbardziej prawidłowa odpowiedź. Ciekaw jestem, jak z tymi wszelkimi odłamami w głównych religiach monoteistycznych radzi sobie Parlament Religii Świata. Nie wiem. HR 3,5 to 4,4 zostaje. Jest. Tak jest, proszę Państwa. Oczywiście, to jest ten. No ja mówiłem Państwu. Państwo, proszę Państwa, ja wiem, że nie wszyscy są miłośnikami Franka Herberta, ale jeżeli ktoś nie przeczytał książki, od razu polecam książkę, a nie film, to proponuję przeczytać Dune, tak? Ja Państwo będziecie wiedzieli, co to byli Fremeni, tak? 4512, bo Państwo widzicie na żywo, ja tam przez tą aplikację pewnie widzę z opóźnieniem, także w ogóle bardzo się z tego powodu cieszę. To jest fajne. Czy Kanada nie jest chętna na bycie supermocarstwem? Nie, Kanadyjczycy nie mają takich chyba tendencji. Oni zresztą teraz mają duży problem, bo starają się dosyć rozpaczliwie uniezależnić od Stanów Zjednoczonych. Wbrew pozorom to, że Stany Zjednoczone są głównym rynkiem eksportowym, powoduje, że jak Trump kichnie, prawda, tam okichnie, a tutaj mamy wręcz z drugiej strony zapaść służby zdrowia, prawda, przez to. No, żartuję, ale to mniej więcej tak wygląda w wielu przemysłach, także oni mają wielki problem i nie są kandydatem na żadne supermocarstwo. Panie doktorze, oglądał pan Dyktatora? No oczywiście. Nie cierpię komedii, ale tę uwielbiam. Ona była zresztą bardzo, to literatura faktu praktycznie. Teraz mbote. Panie doktorze, jakie czynniki wywołały arabską wiosnę? Sija. To jest podstawowy czynnik, tak? Pozostałe były trochę wtórne. I bractwo muzułmańskie, bo wiecie Państwo, to jest tak, że demokraci w Stanach Zjednoczonych, w ogóle, proszę Państwa, lewica, ta współczesna, szczególnie amerykańska, ale nie tylko, ma tendencję do takiego, może ze względu na to, że odeszła od tych pierwotnych dogmatów, choć, a prawica no, przeszła do nich, notabene je wykorzystuje, więc ma taką tendencję do ulegania różnego rodzaju takim pasjom, tak byśmy powiedzieli. Czyli różnego rodzaju idee nagle, bo jest poszukiwanie ciągle nowych idei, stają się ideami właśnie lewicy. I lewica na przykład sobie wykombinowała, to pani Clinton kiedyś nawet o tym pisała i mówiła, więc to nie jest żadna tajemnica, że oto jak w Turcji rządzi taka właśnie AKP, i to jest takie bractwo muzułmańskie praktycznie, to jakby takie bractwo muzułmańskie przejęło władzę w tych wszystkich niedobrych krajach typu właśnie Libia, Egipt, Syria i tak dalej, no to byśmy się z nimi łatwiej dogadywali, prawda? No i co postanowili, to zrobili. No, efekty widzieliśmy, prawda? 15 lat prawie wojny domowej w Syrii, ruina państwa, tak? Mamy przewrót w Egipcie, potem drugi przewrót po przewrocie, potem mamy odesłanego prezydenta, wybranego notabene demokratycznie do Jerozolimy, mamy faraona, tak? Potem mamy Tunezję, w której właśnie dzisiaj został skazany, właśnie wczoraj został skazany na dożywocie lider opozycji. I tak dalej, i tak dalej. Mamy Libię, prawda, ruina po wojnie domowej, rozpad państwa. Ale przyczyna główna, siewcy pokoju, no, cija. Jaki jest afterlife polityka? Nie ma. To wszystko zależy od indywidualnych propozycji. Mi na przykład bezpośrednio po tym, kiedy przestałem zajmować się polityką, zupełnie przez przypadek, ponieważ tam, och, ile ludzi, proszę Państwa, Państwo nawet sobie nie wyobrażacie, to są w ogóle super rzeczy, bo jeżeli tego nie przeżyliście, to jest dla Was egzotyką całkowitą. Proszę Państwa, to jest tak, że zanim się zacznie pełnić funkcję jakąś i się jeszcze, a już są jakieś przecieki, do które do Was nie docierają, to nagle rozdzwaniają się telefony. Wszyscy, włącznie z kolegami z przedszkola, się zgłaszają, prawda? Cześć, co słychać, tak? Ludzie, których się nie widziało po 20 parę lat, prawda? I ostatni raz pamiętało się tylko wojnę na łopatki w piaskownicy, prawda? O ten wiaderko do babeczek. Więc tak, tacy się zgłaszają, albo tacy, których się widziało przelotnie gdzieś tam przy jakiejś tam okazji, a potem, prawda, się tak. Natomiast jak się przestaje, to telefon milknie. Całkowicie po prostu. Tak jakby to, że się gdzieś przestało pełnić jakąś funkcję, było zaraźliwe być może, albo było jakimś złym odium. Potem wszyscy ci, którzy proponowali, obiecywali, byli najlepszymi przyjaciółmi, mówili: stary, słuchaj, jak tylko po prostu zostawisz już wreszcie tę robotę, masz u mnie tutaj to, tamto i tak dalej. No, więc w ogóle takie opowieści. Więc to nie działa w ogóle. Tak? Znaczy właśnie u niektórych to działa, czasami się zdarzają, ale to bardzo rzadko niestety, to takie osoby to ten, i później jest poszukiwanie pracy na rynku pracy i kto przyjmie do roboty byłego na przykład ministra, tak? Na poczcie nawet nie chcą. Natomiast ja akurat miałem to szczęście, że ja w czasie swojego tych działań zaprezentowałem się po prostu merytorycznie dobrze przy okazji offsetu i jeden z wielkich biznesmenów, offsetobiorców, któremu notabene wytłumaczyłem, że wszystko to, co mu opowiada jego bezpośrednie otoczenie, to jest ściema, bo offset w ogóle nie na tym polega i to, jeżeli on myśli, że zarobi grosz na tym, to się grubo myli, a znaczy może zarobi, tylko na pewno nie tak, jak sobie jemu doradzali różni specjaliści za ciężkie pieniądze. No i widocznie chyba się zorientował się, a po drugie mu się to spodobało. I mnie zatrudnił i zresztą zrobił mnie dyrektorem odpowiedzialnym za kraje arabskie. Co było tym bardziej fajne, bo wtedy od razu wsiadłem w samolot i pojechałem, a była wtedy wojna w Iraku. Więc to było bardzo fajne rzeczywiście i miałem okazję negocjować takie kontrakty, no po NSET, chyba największy, w którym braliśmy udział, to chyba był na 800 milionów dołków. To prawda, żeśmy akurat nie złożyli papierów, ale to już jest zupełnie inna historia, ale to przy takich właśnie różnych naftowych, nienaftowych, wielkich infrastrukturalnych, potem jeszcze w Syrii, w Afryce, to tak, rzeczywiście. No dobra, to jest taka opowieści z Muchu i Paproci, a teraz tak, co byśmy zrobili drugi, tak, to oni wtedy byłby remis. Dobra, tutaj sobie nie odpowiadamy na pytania aż tak kontrowersyjne. A arabska wiosna przypadkiem nie była części koncepcji neokonów z PNAK. Może i była, natomiast ja wiem po prostu, kto między innymi to realizował i przecież jak to wyglądało i kto nie wysłał później komandosów do Bengazji, bo słynne maile Hillary Clinton pokazały całą ten... Ja sobie je przeczytałem, bo to był fascynujący materiał historyczny. Ja czekam, aż karma wróci do Jahunatana, tak, a co tam w Armenii, że car zaczyna straszyć. To, proszę Państwa, ja już opowiadałem 3 razy w normalnych odcinkach o Armenii. Zaglądajcie Państwo co jakiś czas do tych odcinków o godzinie 13, tam macie Państwo dobrze udokumentowane opowieści. No to jest, po pierwsze, opowiadałem Państwu dokładnie i to jest, notabene ktoś tam się jakiś BBS się znowu wyśmiewał, hejter, a właśnie hejterom wiadomo co, zapomniałem o życzeniach. Natomiast się wyśmiewał, że jak to jest, że na przykład Armenia sprzedaje owoce morza. No jest tam pośrednicy z Armenii sprzedają owoce morza do Rosji, co ja na to poradzę, no. Tak samo jak w drugą stronę do Armenii sprzedawane są brylanty, jakby tam nie wiadomo, co z tych brylantów, prawda, robili, no bo są pośrednikami, taki jest układ, prawda, tam są wielkie szlifiernie i to jedzie dalej. Czy możliwe jest, żeby do Libanu wkroczyła armia irańska? Nie. Lub milicje irackie? Nie. No bo musiałyby przejść teraz przez Syrię. Więc natomiast kiedyś Syria wchodziła. No teraz musieliby przejść się przez Giulianiego, a Giuliani by ich nie wpuścił, bo Giulianiemu zależy bardzo na odbudowie i na tym, żeby być ulubieńcem Amerykanów. Tym bardziej, wiecie Państwo, no jak człowiek miał przez całe życie dedykowanego drona i chyba 50 milionów dolarów nagrody za jego głowę i to niekoniecznie z całą resztą, to teraz on stara się naprawdę nie drażnić Amerykanów, więc nie, to jest niemożliwe. Teraz jest, bo będą się kłócić między sobą. Niestety tutaj ktoś pisze, ale to jest, jak Państwo piszecie w kawałkach to, czy wielbłąd poszedł na stałe. Nie no, wielbłąd nie poszedł na stałe. Zaraz, gdzie mamy tutaj? Proszę bardzo. Wielbłąd, wielbłąd. Idzie, proszę bardzo, jest wielbłąd. Teraz tak, to dzięki superczatowi jest jakieś pytanie. Dobra, co jeszcze jest? Bo to uwaga, żart, wiecie Państwo czemu? Dobra, to już nie możemy mówić. Tak, bo Kolumb ich odkrył. Ostrożnie z dowcipami w ogóle etnicznymi. Proszę Państwa, ja już po tym, kiedy mnie kiedyś zdemonetyzowano, nie powiem za jakie słowo, ale w każdym razie jak się zapytałem, to jakie jest prawidłowe słowo na mieszkańców rdzennych Australii, które jest we wszystkich słownikach, to mi podpowiedziano, że wyspiarz Cieśniny Torresa. Więc jakbym się takiego australijskiego, tego co nie mogę powiedzieć, zapytał, to pewnie by się zdziwił, że go tak ktośkolwiek może w ogóle nazywać. No ale to tak niestety jest. Natomiast algorytmem w ogóle coś się psuje, bo proszę Państwa, ostatnio Yahoo Nathan, poszedłem otwartym tekstem, nazwałem go z imienia i nazwiska, nie obcięli zasięgów. Potem użyłem niechcący słowa na R i nie zdemonetyzowali. No co prawda ja tam chyba trochę bełkotnąłem, także udało mi się w ostatniej chwili zmylić ten algorytm, który tam to wszystko sprawdza, ale tutaj coś jest, coś tam się zepsuło. Natomiast w jednym z zaprzyjaźnionych kanałów, jak zacytowali nazwę organizacji terrorystycznej, to za sam ten cytat nie ma odwołań. Od razu zdemonetyzowane i tyle. No dobrze, teraz jest właśnie kolor gwiazdek oznacza, jak długo wspierasz ten kanał na YouTubie, tak? Wiem, że są takie osoby, które są, mają 3-4 gwiazdki, jak u tego Michelina, tak? Teraz tak, niby po 30 minutach live algorytm nie wykrywa, ale może to nie być prawdą. Ja tam nie będę sprawdzał. Dobrze, proszę Państwa, jest godzina 40, jest w tym samym czasie mecz, widzę, że do 5000 się nie dociągniemy, to i tak jest niesamowite w ogóle, że Państwu się chciało dzisiaj jeszcze przed długim weekendem, gdzie wszyscy wyjeżdżają przecież na długi weekend oprócz mnie. A właśnie, proszę Państwa, jedna ważna rzecz, jutro nie będzie odcinka prawdopodobnie, ponieważ przyszedł Switch i ja będę przełączał tą dosyć skomplikowaną sieć i pewnie zajmie mi to parę godzin, jak nie więcej, rozplątywanie kabli. To każdy, kto sobie kiedyś miał własne serwery i to wie, że to jest fajne, tym bardziej, że potem się okazuje, że podłowa kabli znikąd donikąd nie prowadzi, a są od lat. Więc teraz będę właśnie przygotowywał się, bo jak Państwo wiecie, będę przebudowywał trochę tę moją dużą szafę, która udaje studio, tak żeby było właśnie bardziej studio podobne. Ci, którzy nie wiedzą, to jeszcze raz się pochwalę, proszę bardzo, to już są takie numery, jeden przycisk, proszę, kamera z innego ujęcia. Co prawda to jest akurat Ozbot, czyli taka kamera, która tutaj nie będzie pracowała na stałe, ale to jest taka, którą będę brał na przykład, jeżeli będę gdzieś wyjeżdżał na dorobienie jakichś live'ów czy coś takiego, to ona się do tego nadaje, ale pokazuję, proszę bardzo, jednym naciśnięciem przycisku. Zadziałało. Dobra. Kapitalny live dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie. To znaczy, że wiecie Państwo, no, pierogi przeszły ostatnio. No właśnie tak mówię, no one nie przeszły do końca, bo ja później sprawdzałem na zapisie i on chyba tego nie do końca zrozumiał. Ale tak, moje pytanie wcięło. Ale czyje było na superczacie? Tomasz Ślusarski. Zaraz zobaczymy. Jest. Nie ma. Państwa, ja nie wiem właśnie na czym to polega na tym super... O jest, proszę bardzo. Czy tamto krajowcy mający również polskie obywatelstwo, którzy popełniają zbrojnie, mogą być ścigani w Polsce? Tak, powinni być. W ogóle, proszę Państwa, to jest tak. Obywatelstwo nie ma znaczenia. Jeżeli cudzoziemiec przyjeżdża do Polski, a szczególnie jeżeli chodzi o zbrojenie wojenne i tym podobne, których Polska jest stroną, to macie Państwo wprost w kodeksie karnym napisane, że normalnie podlega ściganiu. Polska ma nie prawo, obowiązek ścigania takiej osoby, nawet jeżeli to, co zrobiła, zrobiła poza terenem Polski. No bo tak się generalnie zakłada, że większość zbrojni wojennych mogła być popełniana gdzieś na drugim końcu świata. Ma obowiązek. To, że tego nie zrobiła i nie robi, to tylko świadczy o państwie polskim, tak? I o jego powadze. Natomiast są państwa poważne, które jak najbardziej do tego podchodzą poważnie. No ale proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, jestem przekonany, co by nasz MSZ wtedy zaczął robić, żeby tylko wytłumaczyć nam i różni inni mecenasi, jakby zaczęli mówić, że to wcale nie ma zastosowania, prawda? To tak jak, proszę Państwa, w tym strusiu pędzi wiatrze, jak Państwo pamiętacie, jak tam były takie sceny, gdzie tam ten kojot go próbował wysadzić gdzieś tam w powietrze, a wysadził, a struś biegł dalej i było napisane drobnym druczkiem, prawda, na tej skrzynce TNT, nie ma zastosowania w przypadku strusia. No więc tu jest dokładnie tak samo, tak? Nie ma zastosowania w przypadku państwa położnego tam, gdzie chce polskie prawo, ale poza tym oczywiście jesteśmy jak najbardziej państwem suwerennym, niezależnym i mamy. O, i mamy jeszcze kolejne pozdrowienie. To jest tak, proszę pozdrowić cały klub sportowy RKS. I teraz nie wiem, co to jest, ponieważ nie powiem tego, bo to jest prawdopodobnie brzydkie słowo i to jest podpucha. Także się nie dam na to, nie dam się na to nabrać. O islamie, właśnie, o, jaki jest, mamy dominujący odłam islamu w Egipcie. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, co ja na to odpowiem? Zapraszam do zakupu książki Księga Dżihadu. Proszę Państwa, tam macie Państwo wszystko opisane, kraj po kraju, jaki jest i co więcej, na czym polega dokładnie. Notabene w Egipcie jest jeszcze niejednolity, bo nie na całym terytorium taki sam. Także zapraszam, proszę Państwa, do kupowania Księga Dżihadu. A tego właśnie takie różne dowcipy, ja Państwo... Ja się to czytam tak na żywo, ale już teraz się nauczyłem, żeby najpierw sobie tak doczytać po cichutku do końca, co tam jest dalej napisane. Słyszałem... Instytucjonalnie państwo z papieru. Nie, proszę Państwa, no papier to jest solidny ten, no to jest jakiś... To chyba sekretarz, nie Struś. No ale jako Struś był przedstawiany. To jest ilu polityków Unii Europejskiej? Tak, właśnie... Sporo kanałów mówi językiem pana profesora. Nie, proszę Państwa, dla mnie, ja Państwu powiem tak, jeszcze ostatnia rzecz, to tylko się pochwalę w ten sposób brzydko i już sobie idziemy, rozchodzimy się do swoich zajęć w podgrupach. Natomiast w piątek oczywiście będą odcinki, będzie live, to tylko jutro nie będzie. Natomiast jedna rzecz, ja właśnie bardzo mi się podobała jakaś dyskusja na Twitterze, był jakiś tam człowiek, który coś napisał właśnie, że tam w państwie pożonym tam, gdzie chce. I tutaj jakiś facet napisał, o, to pan ogląda pana Szewko. No to tamten z oburzeniem oczywiście odpowiedział, nie, to tak przecież wszyscy mówią. To było dopiero komplementem, dziękuję bardzo. Chociaż na oczywiście jak najbardziej niezamierzonym. Jakby było, gdyby ZSRR nie dostał pomocy od aliantów w czasie WW2. No tam, proszę Państwa, no są różne ten temat akurat, te teorie, tak? Czy by się upadło, czy by nie upadło i tak dalej. To jest to klub sportowy z kreskówki pod tytułem Blok Ekipa Bartosza Walaszka. Dobrze, to zgłębię jakby co to następnym razem. Po co my gramy w piłkę nożną, tylko wstyd. Tak, proszę Państwa, to jest w ogóle, proszę Państwa, jeszcze rozchodniaczek. Tak, to tak na zakończenie, właśnie dla mnie to jest niesamowite, bo z jednej strony oczywiście na całym świecie, mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę na całym świecie, nawet w miejscach takich, gdzie ludzie nie znają żadnego języka takiego, który ja bym znał nawet w podstawowych wyrazów, a zacząłem się uczyć chińskiego, chciałem zaznaczyć. Już jestem po... Nawet, proszę Państwa, 15 znaków znam, więc jeszcze mi zostało podstawowych jakieś 3000, ale to już pierwszy krok zrobiony. Natomiast nie umiem je pisać i wymawiać w ogóle. Natomiast wracając, właśnie ludzie w takich krajach, które są całkowicie egzotyczne, już tak na skraju egzotyki, ale zawsze jest... Lewandowski, prawda? Albo o, kiedyś było Boniek, prawda? Jeszcze jak dawniej temu jeździłem i to już było podstawą miłości do państwa polskiego, nawet kiedy nie wiedzieli, gdzie ta Polska leży, prawda? Na którym kontynencie i gdzie i po co, prawda? Więc jeśli chodzi o piłkę nożną, natomiast jeżeli chodzi o w ogóle piłkę nożną, to jest tak, że my jesteśmy niezwykle uparci, bo nam ta piłka nożna naprawdę mocno nie wychodzi, to chyba od dziesięcioleci, a na przykład zdaje mi się, co nam wychodzi, siatkówka. A w związku z tym ładujemy wielkie pieniądze w piłkę nożną, która nam nie wychodzi, a zdaje mi się nie tak wielkie w piłkę siatkową, która nam wychodzi. Więc to jest pewien, to do zrozumienia nas jest potrzebne. Z bomby faktycznie. Dobrze, opatentować koalang. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tą super rozmowę i bardzo dziękuję, w ogóle ja bardzo się dobrze bawię na tych live'ach, także bardzo się cieszę, że Państwo przybywacie, szczególnie w tak wielkiej liczbie i jeszcze chce Wam się ze mną jakkolwiek dyskutować. Dziękuję bardzo mojemu moderatorowi, który, jak rozumiem, tam działał dosyć istotnie. Jeśli chodzi o to z kapitana bomby, to sprawdzę. Jeżeli się okaże, że jest to cenzuralne, to będę pozdrawiał. Tutaj miałem wątpliwość pewną, więc tego nie zrobiłem. No i godzina 47, a miało być dzisiaj krócej. Także miłego wieczoru i miłego oglądania tego, jak nasza reprezentacja na pewno wygrywa w piłkę kopaną. Dziękuję bardzo i do zobaczenia do pojutrza.